Tu Radio Maryja, katolicki głos w Twoim domu. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica. Rozpoczynamy rozmowy niedokończone. Naszym gościem jest pan Jarosław Sellin, sekretarz stanu w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Witamy panie ministrze w studiu Radia Maryja.
Witam, szczęść Boże, witam.
Szczęść Boże. Temat, który podejmujemy, bardzo szeroki, ogólny, ale jak już mieliśmy okazję się przekonać w telewizji Trwam, temat, no też bardzo konkretny. Historia i kultura, ważne rocznice 2020 roku. Kiedy myślimy o roku 2020, to dwie takie główne chyba, bo to stulecia, dwa stulecia powiedzielibyśmy. I Cud nad Wisłą, Bitwa Warszawska, 15 sierpnia, no i 18 maja, święty Jan Paweł II, setna rocznica urodziny. Panie ministrze, jak na te dwie daty spojrzeć, jak je dobrze upamiętnić, jak to zrobić, żeby też nie pominąć tego, co ważne w tych dwóch wydarzeniach?
Pamiętamy słynne słowa największego Polaka w tysiącletniej historii, bo tak Polacy oceniają postać Jana Pawła II, Karola Wojtyły, pytani już od ponad 25 lat o najważniejszych Polaków w tysiącletniej historii, wskazują właśnie na niego, na Karola Wojtyłę, na Jana Pawła II. Jego pamiętne słowa o tym, że być może by go nie było, gdyby nie bitwa, która 3 miesiące po jego urodzeniu miała miejsce, czyli Bitwa Warszawska właśnie, gdyby bolszewicy zalali Polskę, zniszczyli Polskę dopiero co odrodzoną, dopiero co powstającą po 123 latach nieistnienia w ramach zaborów. I był przedstawicielem dzięki temu tego pięknego pokolenia, które mogło przez niepodległą Polskę, przez II Rzeczpospolitą być wychowany z tym całym wianem, które potem wniósł do wrażliwości również całego świata już jako papież. Więc te rocznice oczywiście się bardzo ściśle ze sobą łączą. Państwo polskie się przygotowuje do obu tych rocznic, do wielu innych też może jeszcze o nich powiemy, ale do tych też, właśnie stulecia urodzin Karola Wojtyły i stulecia Bitwy Warszawskiej. Będzie wielki koncert w Krakowie w stulecie urodziny Jana Pawła II. Będą też wydarzenia w Warszawie, w Wadowicach. Myślę, że w wielu miejscach takie wydarzenia będą organizowane, ale te będą szczególnie wspierane przez państwo. No i w pierwszych dniach lutego otworzymy wreszcie muzeum dedykowane Janowi Pawłowi II w Wilanowie w Warszawie na kopule Świątyni Opatrzności Bożej, gdzie jest przestrzeń duża na takie muzeum i tam będzie muzeum, już jest właśnie wstępnie pokazane, ale tak dla wszystkich będzie dostępne właśnie od pierwszych dni lutego. Muzeum dedykowane Janowi Pawłowi II i kardynałowi Stefanowi Wyszyńskiemu. I to też się tak szczęśliwie ułożyło, że akurat to muzeum dedykowane tym dwu wielkim Polakom, przez których historię Polski w całym XX wieku można opowiedzieć, bo Wyszyński to przecież 1901 rocznik. Tam w tym miejscu właśnie taka opowieść będzie, bardzo piękna, bardzo artystyczna, bardzo poruszająca i wreszcie takie muzeum będziemy mieli. A w sierpniu oczywiście otwarcie innego muzeum, dedykowane drugiemu najważniejszemu Polakowi w tysiącletniej historii, czyli Józefowi Piłsudskiemu. Wreszcie już kończymy tę budowę, w Sulejówku oczywiście. To będzie duże muzeum poświęcone tej postaci i otworzymy je 14 sierpnia, tuż przed okrągłą rocznicą Bitwy Warszawskiej.
To są dwa wydarzenia, co do których nie mamy wątpliwości, jeżeli chodzi o kwestie historyczne, o kwestie odpowiedniej narracji, odpowiedniej prawdy historycznej, czy podawania, przekazywania tej prawdy w naszych podręcznikach, ale też gdzieś tam w Europie. Natomiast kilka tygodni temu, czy kilkanaście dni temu nawet, rozgorzał spór na temat Holokaustu, znowu wywołany przez prezydenta Władimira Putina, który w nie takich niewyszukanych słowach, powiedziałbym, zaczął wyrażać się o o Polsce, o historii Polski, o osobach, postaciach z tą historią związanych. No i wreszcie same uroczystości, które wspominaliśmy o tym, podzielone na dwie części, czy może nie podzielone. Jedne uroczystości w Polsce, inne uroczystości w Jerozolimie. Jak pan minister patrzy na takie działania, bo to są pewne, no takie powiedziałbym, manewry z różnych stron prowadzone. Po co takie rzeczy się robi? Po co taką nową narrację historyczną się wprowadza, a mamy to w wykonaniu, przykład w wykonaniu choćby prezydenta Putina.
Robi się to dlatego, że istnieje też coś takiego może mało wymiernego w porównaniu z ekonomią, z pozycją polityczną czy z pozycją militarną danych państw, co ja nazywam kapitałem moralnym. Takie coś też istnieje. Każde państwo, każdy naród buduje swój kapitał moralny. Buduje się go w dużej mierze na postrzeganiu danego narodu czy państwa z punktu widzenia ich zasług historycznych. I o to się trzeba bić. O to, o prawdę w sprawie tych zasług trzeba się bić. I również o prawdę w sprawie przypisywanych na przykład zbrodni. I tutaj Władimir Putin kontynuuje właściwie w cudzysłowie dobrą tradycję sowiecką, stalinowską, komunistyczną, kiedy wmawiano przez całe lata, że Sowieci nie mają nic wspólnego z tym, że wybuchła II wojna światowa. Oskarżano Polskę o to, że jest współsprawcą wybuchu II wojny światowej. To nic nowego. Putin po prostu powtarza tę propagandę, którą zawsze Sowieci próbowali uprawiać. Natomiast nowością rzeczywiście jest to, że Putin próbuje odpowiedzialnością za największą zbrodnię w historii ludzkości, współodpowiedzialnością, obarczyć Polskę. To jest nowość. I to jest bardzo niebezpieczne, bardzo nieprawdziwe oczywiście, kłamliwe. Polska pierwsza się oparła hitlerowskim Niemcom, którzy z tą obłąkańczą ideologią rasistowską chcieli podbijać Europę i mordować konkretny naród, potem być może kolejne, zwłaszcza słowiańskie narody, ale zacząć właśnie od Żydów. I to było czytelne w całej ideologii komunistycznej. Polska się pierwsza temu oparła. A kto pomógł Hitlerowi w rozpoczęciu tego procesu mordu, tego Holokaustu? Kto jak nie Stalin, kto jak nie Rosja sowiecka? Bo ja stawiam tezę, że Holokaustu, największej zbrodni w historii ludzkości, by w ogóle nie było, gdyby przetrwało państwo polskie. Gdyby nie upadła Polska, nie byłoby Holokaustu. Ponieważ połowa europejskich Żydów żyła w Polsce, była chroniona przez Polskę jako państwo, byli równoprawnymi obywatelami państwa polskiego i taki mord dokonać by się nie mógł. A jeśli się dokonał, to tylko dlatego, że podpisano pakt Hitler-Stalin, dwóch zbrodniarzy podpisało taki pakt, zniszczyło państwo polskie i od tego momentu wszystkie najpierw prześladowania, a potem mordy na Żydach mogły się rozpocząć. Także to jest bardzo kłamliwe, bardzo perfidne i bardzo nieprawdziwe to, co Putin opowiada i oczywiście z tym trzeba walczyć. Mamy tutaj szansę, bo jak widać ta narracja Putina się w świecie nie przyjęła. Niektóre głosy, wiele głosów o tym świadczy, że ze zdumieniem się te tezy wysłuchuje o tym rzekomych czystych rękach Sowietów i Stalina, a rzekomych zbrodniach Polski. Również w prasie ważnej z tego punktu widzenia izraelskiej czy amerykańskiej, gdzie wiadomo, że opinia publiczna żydowska też jest bardzo silna. Nie dano wiary tym opowieściom. Pamięta się, kto naprawdę tej zbrodni dokonał i my musimy tutaj być bardzo czynni jako państwo polskie w tej polityce historycznej i po prostu dawać odpór. Te rocznice, bo one są ważne, 27 stycznia to jest rocznica wyzwolenia obozu Auschwitz-Birkenau, symbolu tego mordu holokaustowego i symbolu w ogóle wszystkich obozów koncentracyjnych i obozu zagłady, ale nie tylko symbolu, tam rzeczywiście zabito najwięcej ludzi, około 1 100 000, na drugim miejscu jest Treblinka, 900 000. I wtedy właśnie 27 stycznia 1945 roku rzeczywiście Armia Czerwona tam weszła w ramach wypierania Niemców i ten dzień został uznany za dzień zdobycia obozu Auschwitz-Birkenau przez Armię Czerwoną. Został uznany w pamięci światowej jako Dzień Pamięci Ofiar Holokaustu. On jest tak obchodzony już od kilkunastu lat. I będzie obchodzony jak co roku, tym razem okrągła rocznica, więc ważna, jak co roku właśnie tam, w Auschwitz-Birkenau. Organizatorem jest Muzeum Auschwitz-Birkenau. Państwo polskie oczywiście jest tu też czynne. I przyjedzie ponad 20 przywódców światowych na te obchody. I tam one będą obchodzone. Tam przyjedzie również 200. Proszę zwrócić uwagę, minęło 75 lat, a jednak przyjedzie 200 ocalonych, którzy żyją. To być może taki ostatni moment, że jeszcze tak wielu z nich może się pojawić na tych uroczystościach. Natomiast ta alternatywna uroczystość w Jerozolimie, w Yad Vashem, jest organizowana przez prywatną fundację. Prywatną fundację zorganizowaną, finansowaną przez bogatego oligarchę rosyjskiego, ściśle związanego z Władimirem Putinem, robiącego interesy potężne w państwie rosyjskim i nie tylko. I nie mógłby taki człowiek takich interesów robić, gdyby nie miał takiego przyzwolenia państwowego od Putina. No i to jest uroczystość dziwnie zaplanowana, uroczystość, w której mówi się, że się zaprosiło państwa alianckie, a wśród tych państw alianckich są Niemcy. No to kim byli w końcu Niemcy w czasie tej II wojny światowej? Sprawcami, mordercami, państwem, które wszczęło tę wojnę, czy aliantem, tak? I prezydent Niemiec będzie mógł przemówić, a prezydent Polski, który był zapraszany, dla niego czasu na przemówienie nie znaleziono. Więc oczywiste jest, że prezydent Polski, który reprezentuje nie tylko siebie, ale majestat Rzeczpospolitej, w tak zaplanowanej uroczystości wziąć udział nie może i nie weźmie. Natomiast przemówi 27 stycznia w Auschwitz-Birkenau. Tam będzie przemówienie prezydenta Polski, przypominające, kto pierwszy stawił opór Niemcom i Sowietom, kto dokonał tego mordu Holokaustu, kto te 6 milionów Żydów w Europie wymordował i w tych miejscach to zorganizował na terenie dzisiejszej Polski. I przypominające również, że połowa ofiar Holokaustu to są obywatele polscy. To są obywatele polscy. I dziwne, że o tym wszystkim nie może prezydent Polski opowiedzieć w Jerozolimie.
Pojawia się pytanie takie, panie ministrze, ponieważ no, organizuje te uroczystości prywatna osoba, tak byśmy powiedzieli. Wiemy, co się święci, co się kroi, przynajmniej spodziewamy się, czy nie będzie to jakiś taki prywatny benefis jednego z aktorów, z prezydentów. No i pytanie właśnie, jakie się pojawia, czy pozostali zaproszeni goście nie powinni jakoś zareagować. No, trudno się za nich wypowiadać, natomiast no to wygląda na jakąś taką akcję, która jednak no ma na celu wypaczanie historii.
Na pewno można się spodziewać, że Władimir Putin, któremu właśnie tam głosu udzielono, będzie wypaczał tę historię, będzie opowiadał jakieś fantastyczne interpretacje II wojny światowej, zaciemniał współodpowiedzialność Rosji Sowieckiej za wybuch II wojny światowej i za wszystkie zbrodnie wówczas dokonane, również bezpośrednio przez to państwo totalitarne, jakim była Rosja Sowiecka. Czy zareagują na to przywódcy Niemiec, Francji, Wielkiej Brytanii czy Stanów Zjednoczonych, którzy tam też będą przemawiać, tego nie wiem. Zobaczymy, jak na to zareagują, a oni głos dostaną, będą mogli przemówić, zobaczymy. Wiemy, że ta narracja rosyjska kupiona przez świat nie jest. Wiemy, że raczej polska narracja, jeśli chodzi o interpretację II wojny światowej, się mocno przebija w świecie. Widzieliśmy to również w czasie obchodów 80. rocznicy wybuchu II wojny światowej w Polsce. Przemówienie prezydenta Niemiec Steinmeiera w Wieluniu, przemówienia też Angeli Merkel, kiedy Niemcy jednak no, nawet zrezygnowali z tego pojęcia naziści, przynajmniej w tych przemówieniach, i mówią: my Niemcy dokonaliśmy tej zbrodni, bardzo za to przepraszamy, to jest rzecz niebywała w naszej historii i tak dalej, więc ta narracja Putina się nie przebija. Myślę, że ona wynika ze słabości państwa rosyjskiego, ze słabości samego Putina, z nerwowości, bo jak ktoś jest pewny swego, to się tak nerwowo nie zachowuje, tak nie krzyczy do mikrofonów, takimi obelgami nie rzuca. To jest raczej objaw słabości Putina, który ma swoje wewnętrzne kłopoty, różne plany mu nie wychodzą. Popularność jego też jest najniższa chyba od 20 lat teraz w Rosji, więc próbuje nadrobić to wszystko właśnie takimi zastępczymi wojenkami, tym razem wojenkami o historię, ale robi to też świadomie w związku z całym 20 rokiem, bo mamy nie tylko tę rocznicę wyzwolenia obozu Auschwitz-Birkenau, ale też mamy okrągłą rocznicę zakończenia II wojny światowej w maju. Mamy rocznicę wojny z Polski z bolszewikami i zwycięstwa nad bolszewikami w maju, w sierpniu 2020 roku. Więc to jest taka kanonada przygotowująca Rosję i elitę przywódczą tego państwa do tego wielkiego sporu historycznego, który w tym roku będzie się odbywał.
Czyli cały rok 2020 w tych kwestiach no, może być takim rokiem, nie powiem przepychanek, ale walki o tę prawdę historyczną, by ona no, pozostała w takiej formie i w takim wydaniu, w jakim ona rzeczywiście jest.
Oczywiście my chrześcijanie wierzymy, że prawda i tak na samym końcu zawsze zwycięża, ale czasem to w pewnym procesie się odbywa i z pewnym bólem i nie bez pomocy. Trzeba tej prawdzie się pomagać, przebijać do głów, do rzeczywistości, ale prawda jest prawdą, no nie da się jej wyeliminować, ale trzeba też o nią walczyć i od tego jest państwo, od tego są instytucje państwa. I od tego jest właśnie polityka historyczna, którą państwo uprawiać powinno, bo powtarzam, lekceważenie polityki historycznej oznacza, że osłabiamy swój kapitał moralny. Na pewno, jak mówi pewne przysłowie, lepiej samemu o sobie opowiadać światu, bo jeśli samemu światu o sobie opowiadać nie będziemy, to wtedy inni zaczną opowiadać o nas, i niekoniecznie będziemy z tego zadowoleni, jak oni o nas opowiadają. Więc to trzeba po prostu robić. Musi to robić poważne państwo, muszą to robić jego instytucje i my to robimy. My jesteśmy akurat na to wrażliwi, jako władza, jako ugrupowanie też polityczne, mówię o Zjednoczonej Prawicy i Prawie i Sprawiedliwości, jako rząd. Jesteśmy bardzo aktywni, żeśmy w ciągu ostatnich 5 latach od 15 roku zbudowali kilkadziesiąt instytucji nowych, zbudowali albo budujemy, będą niedługo otwierane, dedykowanych właśnie historii, a poważną i taką długofalową politykę historyczną można prowadzić w oparciu o trwałe instytucje. Jest na to bardzo wiele dowodów, że jak jest trwała instytucja, która się zajmuje jakimś wycinkiem historii, to przynosi efekty. Mamy tego dowody choćby na przykładzie 20 już parę lat istniejącego IPN-u, czy też 15 lat istniejącego Muzeum Powstania Warszawskiego, ale tych instytucji jest ciągle mało. My je dopiero teraz budujemy, bo poprzednie ekipy kompletnie politykę historyczną lekceważyły. Uważały, że historią powinni zajmować się historycy, państwu nic do tego, politykom nic do tego. Nie, to nie jest prawda. Historia jest naszym wspólnym zobowiązaniem, walka o prawdę historyczną jest wspólnym zobowiązaniem i to nie jest zadanie tylko dla historyków. Historycy mają tutaj oczywiście zasadniczą rzecz do odegrania, czyli poszukiwanie prawdy, pisanie o tej prawdy, ale potem upowszechnienie tej prawdy, propagowanie tej prawdy, to już jest kwestia dobrze zorganizowanej pracy, dobrze zorganizowanej pracy poprzez instytucje.
Panie ministrze, a jak moglibyśmy zdefiniować politykę historyczną? Czym jest ta polityka historyczna państwa? Co się na nią składa? O co powinniśmy też jako państwo dbać? A też my jako obywatele, o czym powinniśmy pamiętać, żeby ta polityka historyczna, to są takie może no trudne stwierdzenia, ale każdy jako Polak, wydaje mi się, jest też potrzebny i powinien być zaangażowany w to, żeby pamięć o historii Polski, a ona się wyraża też w pamięć o konkretnych bohaterach, była obecna i była żywa.
Polityka historyczna ma takie dwa wymiary, wewnętrzny i zewnętrzny. Wewnętrzny oczywiście jest na użytek własny, czyli budowania wspólnoty, bo przecież jesteśmy Polakami, tworzymy naród, mamy swoje państwo i chcemy wiedzieć, kim jesteśmy jako naród, który istnieje już od 1000 lat i od 1000 lat ma swoje państwo. Czym się różnimy też od innych? Na czym polega różnica w naszej historii i historii innych narodów? No i proszę zwrócić uwagę, tu nie można się uchylać. Tu ktoś musi podejmować decyzje, na przykład takie proste. Jakie portrety mamy na naszych banknotach? Jakie portrety mamy na naszych monetach? Kogo możemy upamiętnić w postaci pomnika w jakimś polskim mieście, a kogo nie? to są właśnie decyzje, które są częścią polityki historycznej, bo jakbyśmy tak zupełnie na żywioł to puścili, to byśmy w bardzo dziwnej sytuacji mogli się znaleźć. Jeszcze w Polsce do dzisiaj można znaleźć przecież jakichś miłośników, na przykład komunistów, Lenina, Stalina i tak dalej, i tak dalej. I co? Państwo nie ma tego regulować? No musi takie rzeczy regulować. Jakie ulice mamy, pod czyim patronatem i tak dalej, i tak dalej. To są choćby nawet takie proste rzeczy, tak, że musimy wiedzieć, w jakiej przestrzeni symbolicznej żyjemy. Symbole też są ważne. One działają na świadomość, one oddzielają dobro od zła, one pokazują wzorce godne do naśladowania i wzorce niegodne do naśladowania. Więc to jest wszystko taka praca wewnętrzna, również edukacja historyczna, bo ona powoduje, że po prostu wiemy, kim jesteśmy i z czego możemy być dumni, czym możemy się chwalić przed światem, jakim dorobkiem. A Polska akurat, jeśli chodzi o własną historię, ma naprawdę dużo więcej rzeczy do, moim zdaniem, do chwalenia się, do czczenia, do dumy niż do wstydu w porównaniu właśnie z dużymi narodami sąsiadującymi z Polską, które zwłaszcza w XX wieku takie rzeczy wyprawiały, że do dzisiaj się muszą z tego tłumaczyć i chyba do końca świata się będą tłumaczyć. Polska takiego wiana nie ma i powinniśmy o tej prawdzie wiedzieć, powinniśmy być z tego dumni. Nawet takie hasło, które jest popularne, a często wyśmiewane, że walczyliśmy o wolność naszą i waszą, to jest piękne hasło. Wolność jest bardzo istotną wartością i to, że Polacy się potrafili bić nie tylko swoją, ale też innych, to pokazuje, że ta wartość, jaką jest wolność, jest szczególnie istotna dla Polaków. Myślę, że w ogóle jeśli szukać jakiegoś takiego wspólnego mianownika dla wszystkich pokoleń Polaków od 1000 lat, to właśnie wolność jest tą wartością, którą sobie szczególnie ceniliśmy i o którą byliśmy gotowi walczyć. Taką wolność osobistą, ale też wolność wspólną, społeczną, narodową. No i wreszcie polityka historyczna jest skierowana na zewnątrz. Powtarzam, to my powinniśmy światu opowiadać o nas samych, a nie pozwalać na to, żeby inni opowiadali o nas w sposób wypaczony. To my mamy obowiązek opowiadać światu o nas samych. Poprzez propagowanie prawdy o nas, poprzez budowanie instytucji, które również w świecie pracują, które zachęcają tam do debat, publikują tam książki, robią tam wystawy, produkują filmy, pokazują te filmy w świecie o naszej historii i tak dalej, i tak dalej. To jest też bardzo istotna część polityki historycznej, bo ona buduje taki kapitał moralny. Ten kapitał moralny przekłada się również nawet na bieżące interesy. Naprawdę zupełnie inaczej się robi interesy na przykład w kraju czy z narodem, który się lubi, szanuje, niż w kraju czy z narodem, którego się nie bardzo lubi i nie bardzo szanuje, prawda? To jest bardzo proste. I w związku z tym ta walka o prawdę historyczną również się przekłada na po prostu bieżące interesy.
Panie ministrze, są w Polsce budowane, powstają nowe muzea, nowe, to znaczy niektóre rozbudowywane, niektóre zupełnie od zera, od nowa powstają. Mam tutaj na myśli też Muzeum Westerplatte, Gdańsk. To jest historia też o tyle, taka wzruszająca i ciekawa, że determinacja Ministerstwa Kultury, czy ministerstw innych, w ogóle rządu polskiego, doprowadziła do tego, że udało się tam znaleźć nie tylko jakieś pozostałości po walkach w czasie obrony Westerplatte, w czasie początku II wojny światowej, ale też tych, którzy walczyli wtedy, chociaż to było nie do pomyślenia, czy nie do wyobrażenia, że tam jeszcze mogą spoczywać szczątki polskich żołnierzy walczących o Westerplatte.
Siła tego symbolu jest potężna. Kiedy 1 września ubiegłego roku, w 80. rocznicę wybuchu II wojny światowej, wmurowywaliśmy kamień węgielny pod budowę Muzeum Westerplatte, premier Morawiecki powiedział, że musimy prędzej czy później doprowadzić do tego, że nie będzie się mówić w świecie, że Westerplatte to jest polskie Pearl Harbor, tylko że w świecie będą mówić, że Pearl Harbor to jest amerykańskie Westerplatte. Bo My w Polsce oczywiście ten symbol przeżywamy bardzo mocno. Nawet z badań nam wyszło, że kiedy Polacy są pytani o to, z jakimi miejscami geograficznymi dzisiaj kojarzy im się II wojna światowa, to odpowiadają, że na pierwszym miejscu pierwsze skojarzenie geograficzne to mają Auschwitz-Birkenau, największy mord w czasie II wojny światowej, ale drugie miejsce to już jest właśnie Westerplatte. To jest potężny symbol. Pierwsze walki, pierwszy żołnierz, który zginął, symbol oporu w kampanii wrześniowej. Więc tam musi wreszcie ten teren być uporządkowany, tam musi powstać potężne upamiętnienie, potężne muzeum, nie potężne w sensie bryły, bo nie mamy takich planów. My nie chcemy tam zbudować jakiegoś wielkiego budynku. My chcemy, żeby to było muzeum spacerowe, żeby to było muzeum plenerowe, gdzie ludzie będą spacerować i będą wiedzieli, że w tym miejscu walczył taki oddział. Tutaj 2 września były takie incydenty, tutaj 3 września, tutaj był dramat taki związany z takim epizodem i tak dalej, i tak dalej. Żeby to było miejsce spacerowe, bo tych artefaktów tam zachowanych w ziemi lekko zagrzebanych jest bardzo dużo. To trzeba po prostu wydobyć. My nawet w ramach badań archeologicznych już wydobyliśmy 50 tysięcy artefaktów, z których kilkanaście nadaje się na wystawę stałą. Nikt wcześniej o tym nie pomyślał. To my te badania archeologiczne robimy od 2017 już roku. No a to, co odkryliśmy jesienią ubiegłego roku, to zaskoczyło naprawdę wszystkich. Bo się okazało, że tam również płytko pod ziemią spoczywają po prostu polscy żołnierze z Westerplatte i nikt tego nie wiedział. Nikt tego nie wiedział, nikt sobie z tego nie zdawał sprawy, nikomu nie przyszło do głowy, żeby ten teren przebadać, a myśmy odkryli szczątki 9 żołnierzy, których na pewno zidentyfikujemy z imienia i nazwiska, bo 20 paru żołnierzy zginęło polskich na Westerplatte, znamy ich wszystkich imiona i nazwiska. Teraz spróbujemy przypisać te imiona i nazwiska do konkretnych szczątków. To byli na ogół 23-letni młodzi chłopcy. Na ogół wysyłano na placówkę na Westerplatte żołnierzy polskich z głębi kraju, którzy nie mieli jeszcze rodzin założonych, więc oni niestety nie mieli żon, jeszcze nie mieli dzieci, ale myślę, że DNA da się odkryć po rodzeństwie, po rodzicach, to jest możliwe. I będziemy mieli prawdopodobnie w przyszłości wielką państwową, wzruszającą, jestem pewien, uroczystość pochowania żołnierzy z Westerplatte po ponad 80 latach, kiedy ich dopiero teraz odkryliśmy. Więc to jest oczywiście obowiązek państwa polskiego, żeby takie miejsce wyglądało inaczej, żeby było zadbane, żeby było odwiedzane. Zresztą jest odwiedzane bardzo intensywnie. To jest po Bazylice Mariackiej w Gdańsku i po Molo Gdańskim w Brzeźnie, 3 najchętniej odwiedzane miejsce w całym Gdańsku. Ale ludzie tam nie mają czego oglądać. Poza malutką wystawą wielkości małego mieszkania w wartowni, to właściwie tam nie ma czego oglądać, więc tam musi być uczytelniona taka opowieść i my to zrobimy. Mimo oporów, mimo różnych histerii, awantur władz lokalnych i naszej opozycji, która nawet takiej rzeczy nie potrafi zrozumieć, że taka rzecz jest potrzebna, my to zrobimy. Takie muzeum tam powstanie.
Panie ministrze, no na kanwie właśnie tych nieporozumień czy oporów, które pojawiają się tak powiem szeroko we współpracy z samorządami. Jak to wygląda w innych miejscach? Czy takie problemy też się pojawiają? To są chyba takie kwestie tylko i wyłącznie natury jakiejś ambicjonalnej, ale wynikające z przynależności politycznej. Brak tu chyba trochę myślenia o jakiegoś takiego wyższego, o tym, że to jest upamiętnienie Polaków i dbanie o troskę i o pamięć historyczną.
Stawiam tezę i moim zdaniem jest dużo na to dowodów, że właśnie na tą politykę historyczną wrażliwe jest przede wszystkim środowisko prawicowe w Polsce, przede wszystkim właśnie Zjednoczona Prawica, Prawo i Sprawiedliwość. Taką politykę nasi politycy już czynili w czasach AWS-u, w czasie pierwszych rządów w latach 2005-2007, no i teraz od 2015 roku. Natomiast nasi oponenci nie byli na to zbyt wrażliwi. Uważali, że historią powinni się historycy zajmować, co państwu do tego, co politykom do tego, i kompletnie to lekceważyli. I to niestety przynosiło złe owoce, jeśli chodzi o upowszechnianie prawdy o polskiej historii w świecie. Trzeba po prostu budować instytucje politykę historyczną skuteczną, efektywną i efektowną można robić poprzez trwałe instytucje, a my mamy ich jak kot napłakał. Dotąd mieliśmy ich jak kot napłakał. Wymieniłem IPN, wymieniłem Muzeum Powstania Warszawskiego z tych nowych instytucji, które powstały w ostatnim 30-leciu, ale co więcej, no dopiero teraz budujemy Muzeum Historii Polski. Proszę sobie wyobrazić, że w takim kraju o tak fascynującej historii jak Polska nie mamy Muzeum Historii Polski. My je dopiero teraz budujemy. To zresztą największa inwestycja w historii Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Budujemy właśnie te dwa muzea poświęcone dwóm najważniejszym Polakom, czyli Janowi Pawłowi II i Józefowi Piłsudskiemu. Budujemy Muzeum Ziem Wschodnich Dawnej Rzeczpospolitej, Muzeum Kresów. To też się przecież przyda, tak? Przypomnienie polskiego dorobku na ziemiach leżących dzisiaj na wschód od Polski. Budujemy Muzeum Pamięci Sybiru, Muzeum w Piaśnicy, Muzeum Witolda Pileckiego i tak dalej, i tak dalej. No, trzeba po prostu mieć trwałe instytucje, bo one działają bardzo wielowymiarowo dzisiaj. Muzea to są dzisiaj drugie najpopularniejsze i najchętniej odwiedzane instytucje kultury przez Polaków. Na pierwszym miejscu są kina. 60 milionów Polaków rocznie idzie do kin. Na drugim miejscu są muzea. 36 milionów Polaków idzie do muzeów w ciągu roku i przybywa nam 1-2 miliony rocznie tych wizytujących muzea. Bo to są coraz bardziej atrakcyjne miejsca. To już nie są tylko kapcie, załóż kapcie i nie dotykaj eksponatów. To są multimedialne bardzo często placówki, gdzie można właśnie podotykać, gdzie można wejść w głąb, gdzie można za pomocą komputerów w sposób bardzo atrakcyjny pewne rzeczy zobaczyć. I to są też miejsca, gdzie są wystawy czasowe, gdzie są seminaria, konferencje, koncerty, debaty, publikacje książek, publikacje czasopism, produkcja filmów dokumentalnych, fabularnych. To wszystko się dzieje dzisiaj w muzeach. Tam są też restauracje oczywiście, żeby odpocząć. To się wszystko dzieje w muzeach dzisiaj. I takie trwałe instytucje, taka sieć trwałych instytucji buduje dopiero taką poważną i systematyczną, systemową politykę historyczną.
Panie ministrze, jeszcze problem, zagadnienie żołnierzy wyklętych, bo tutaj nie ma zgodności co do, to znaczy no, środowiska prawicowe są zgodne, natomiast środowiska lewicowe czy inne mówią, że żołnierze wyklęci to nie bohaterowie, to raczej oprawcy.
Ja myślę, że to jest jednak margines, że myśmy ten bój wygrali, że te poszukiwania IPN-u na Łączce i w innych miejscach, to odgrzebywanie jednak szczątków haniebnie pochowanych naszych bohaterów, takich jak Inka na cmentarzu garnizonowym w Gdańsku, czy tych właśnie na Łączce spoczywających, ich uroczyste pochówki przez państwo polskie z udziałem najwyższych władz państwowych, ale też publikacje książkowe, filmy fabularne, które o żołnierzach wyklętych też się już pojawiły. To wszystko buduje jednak prawdę o nich i przynosi takie efekty, że kiedy w ostatnich latach czcimy tych żołnierzy wyklętych, konkretne nazwiska, konkretne oddziały, konkretne historie, to przyjmujemy na przykład uchwały w Sejmie, to wszyscy grzecznie wstają i te uchwały przyjmujemy przez aklamację. Oczywiście wśród postkomunistów zwłaszcza zdarzają się jeszcze osoby, pojedyncze osoby, które jeszcze używają słowo bandyci, ale to już są wyjątki, to już jest jakiś margines. Jednak zdecydowana większość Polaków kupiła tę narrację, że to byli ludzie dzielnie walczący o polską niepodległość w dramatycznych sytuacjach. Często nawet już chcieli przejść do normalnego życia, ale nawet ta rzeczywistość im na to nie pozwoliła, bo komuniści najpierw ogłaszali amnestię, oni się ujawniali, potem ich łapano, aresztowano, torturowano, więc oni z powrotem do lasów wracali i walczyli. I to były różne historie, jeśli chodzi o tę determinację, ale to byli ludzie wierni przysiędze, że będą walczyć o wolną niepodległość, podległą Polskę i widzieli, że po 1944-1945 roku tej wolnej, niepodległej Polski nie ma. Jest nowy okupant, jest nowy system narzucony z zewnątrz. Więc myślę, że zwłaszcza w młodym pokoleniu ten kult żołnierzy wyklętych, moda na żołnierzy wyklętych jest żywy i tutaj już bym się o to nie bał. Jeszcze gdzieś na marginesie się pojawiają właśnie denerwujące tezy, ale one są już na szczęście tylko marginesem. I tutaj też budujemy instytucje. Jest Muzeum Żołnierzy Wyklętych w Ostrołęce, które będzie w tym roku już ostatecznie otwarte, budynek już jest, ale wystawa stała się instaluje. No i Muzeum Żołnierzy Wyklętych i Więźniów Politycznych PRL-u na ulicy Rakowieckiej w Warszawie. Więc mamy też instytucje, które ich historią się będą zajmować i pokazywać i to też przyniesie w dłuższym planie efekty.
Panie ministrze, jest program w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego, który nazywa się Etnopolska 2020. Co to za program, czego on dotyczy i kto może z niego korzystać?
Programów takich w ministerstwie dedykowanych różnym aspektom kultury mamy prawie 30 kilka. I to jest jeden z nich, bardzo cenny. Mamy już od lat taki program dedykowany kulturze ludowej, żeby wspierać po prostu kulturę ludową. Różne festiwale związane z kulturą ludową, czy też zespoły, które tę kulturę ludową kultywują. Ale też powstał jeszcze dodatkowy taki program. Przyznaję, że w dużej mierze z inspiracji byłej pani premier Beaty Szydło, która jest z wykształcenia etnologiem, właśnie tym się zajmowała, nawet taki muzeum pracowała kiedyś, zanim została politykiem i zajmowała się tym i ją to nadal fascynuje. Taki program, w którym można właśnie zespoły, czy zajmujące się tą kulturą, mogą kupić nowe instrumenty, stroje ludowe, zorganizować jakiś wyjazd promujący własną twórczość w kraju czy za granicą. Taki dodatkowy program powstał, dosyć solidny finansowo, można do tych pieniędzy sięgać i bardzo się z tego cieszę, bo to jest bardzo istotna część polskiego dziedzictwa, bardzo taka ukorzeniona, z archetypicznymi, można powiedzieć, elementami w śpiewie i w obyczajach i w tańcu i w strojach i w różnych dziełach rzemiosła ludowego. To jest bardzo, bardzo cenne i bardzo popularne. Jest wręcz moda na przykład na muzykę etniczną, różnie nazywaną muzyką folkową, muzyką etniczną, muzyką dziką. Też i takie pojęcie się czasem spotyka. Muzyką korzeni, takie pojęcie się też spotyka. To wszystko jest bardzo cenne. Jest niesłychanie też piękne zróżnicowanie w Polsce, jeśli chodzi o tą muzykę, o tą kulturę ludową. Przecież zupełnie inaczej wygląda kultura ludowa górali, zupełnie inaczej kurpiów, zupełnie inaczej moich kaszubów i tak dalej, i tak dalej. Są też kultury mniejszości narodowych czy etnicznych w Polsce fascynujące. Takie festiwale mamy, nawet specjalnie zorganizowane. Dotyczące mniejszości narodowych i etnicznych. Także ten program jest właśnie dedykowany wspieraniu i wzmacnianiu tego nurtu.
Bardzo dziękuję. 7 minut po godzinie 22. Naszym gościem jest pan Jarosław Selin, sekretarz stanu w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego. No, rozmawiamy o historii i kulturze w kontekście roku 2020, który już od 11 dni przeżywamy. I zapraszam państwa do tego, by rozmawiać na antenie Radia Maria, by zadawać pytania, dzielić się refleksją, może dopowiadać, może też zapytać o coś ważnego. Jest taka okazja, by panu ministrowi zadać pytanie i z nim porozmawiać. 56 655 23 55 północ Polski, południe 56 655 23 56 telefonia w naszej rodzinie 536 600 i 536 600 200 i dla zagranicy dwa numery telefonów 48 56 655 23 33 i 48 56 655 23 66. Prosimy bardzo, Radio Maryja. Halo? Prosimy. Halo, halo.
Halo?
Prosimy, jesteśmy już na antenie, można mówić.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków.
I Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Ja chciałam bardzo przede wszystkim podziękować za tą audycję, a przede wszystkim panu ministrowi, że przyjechał i to właśnie on. I za wszystko, co jest zrobione, to bardzo dziękuję, bo przez lataśmy się nie spodziewali, że tyle będzie można. Ale równocześnie mam jeszcze takie inne marzenie i przykro mi, że to jakoś taki ten głos mój może być trochę krytyczny. Chodzi mi o marzenia dotyczące dwóch placów. I pierwsze, na co chciałabym się powołać, tylko nie zdążyłam naszykować, bo nie spodobałam się tej audycji, nie naszykowałam. Mam taki cytat z pana ministra Tomasza Merty o prawdzie, w którym on mówi, że musimy starać się znaleźć prawdę o sobie samym przede wszystkim, bo to jest bardzo ładnie u niego powiedziane, a u mnie to tak wyjdzie trochę byle jak, ale w każdym razie chodzi o to, że jak się z kimś wojuje, to prawda umiera pierwsza, jak to mówią. I często wobec tego, ze względu na to, że jest spór taki czy nie inny, to prawdę ograniczamy w pewnych aspektach. I potem ta prawda nie jest pełna, a człowiek powinien dążyć do prawdy, ale do czego już doszedł, to nie powinien tego dozować. Tylko to, co wie, to wie, a co się dowie później, no to powie później. I moim taką sprawą jest, która mnie bardzo denerwuje, to jest kwestia placu Piłsudskiego. Pan powiedział jeszcze, że Piłsudski jest taki popularny. No jest popularny, bo po okrągłym stole zrobiono wszystko, co można, żeby był popularny. I Bogiem a prawdą, do czego był potrzebny, też wiemy. Nie wszyscy muszą wiedzieć. W każdym razie był plac zwycięstwa. Na placu zwycięstwa przemawiał Ojciec Święty. Był to plac zwycięstwa przed żołnierza nieznanego. Był plac żołnierzy znanych. Zwycięstwa żołnierzy znanych. Był plac zwycięstwa Ojca Świętego i Ducha Świętego. Był plac zwycięstwa zamordowanych księży 108 błogosławionych, których zastawili budynkiem, żeby nawet na tej siatce, co było, nie został po nich żaden ślad w Warszawie. Natomiast teraz będziemy obchodzić rocznicę Ojca Świętego na placu Piłsudskiego, a nie kogo innego. Ja bardzo jestem wdzięczna panu prezydentowi za to, że się upomniał o pomnik Korfantego, bo ja jestem z tej strony. W moich marzeniach Korfantego pomnik to powinien stać na placu Defilad między dawnymi wyjściami na dworzec główny, bo on ze Śląska przyjeżdżał zawsze na dworzec główny i z dworca głównego ruszył w ostatnią podróż zamordowany. I no bardzo go kochałam, w każdym razie Korfantego. W każdym razie dzięki temu będziemy mieli pomnik. Będzie na rozdrożu tam koło Kisielewskiego i tych innych, co tam ta kawiarnia była. No nie bardzo to akurat, ale bardzo dobrze, że stoi na Trakcie Królewskim i że taki ładny pomnik na dodatek. Bardzo za to jestem wdzięczna. Ale marzę, żeby z powrotem był to plac zwycięstwa, a nie plac Piłsudskiego, bo zrobili pomnik.
Halo? Halo? Coś nam tutaj... Jest pani, ale nie słyszymy. Coś się zablokowało. Może się uda. Ale te kwestie wybrzmiały, panie ministrze, do Plac Piłsudskiego i kwestia druga.
Także jestem bardzo pani wdzięczny przede wszystkim za wspomnienie Tomasza Merty, bo mojego kolegi, przyjaciela chyba nawet mogę powiedzieć, bo to wiceminister kultury i dziedzictwa narodowego, który właśnie bardzo aktywny w uprawianiu polityki historycznej był i zginął właśnie, zaraz będziemy mieli 10. rocznicę katastrofy smoleńskiej, zginął w tej katastrofie jadąc na obchody 70. rocznicy mordu katyńskiego tam do Katynia. Z tą delegacją polską tam właśnie zginął i to był człowiek niezwykle zasłużony właśnie dla polityki historycznej, co jakiś czas odwiedzam jego grób w Warszawie, jestem zaprzyjaźniony też z jego rodziną, napisał wspaniałe artykuły, książki na temat historii, na temat polityki historycznej i dobrze, że pani tę postać wspaniałą przypomniała. Jeśli chodzi o nazwę placu w Warszawie, tego głównego, to ja nie pamiętam wtedy argumentów, kiedy zmieniano tę nazwę, ale zdaje się, że jednak chodziło głównie o to, że ten Plac Zwycięstwa był intencjonalnie przynajmniej nazwany tak przez komunistów na znak zwycięstwa sowieckiego nad hitlerowskimi Niemcami i to była główna intencja przypisania temu placowi tej nazwy. Można to oczywiście tak interpretować, jak pani zaproponowała, ale geneza tej nazwy była prawdopodobnie taka. Mnie nie razi, że ten plac nazywa się Placem Piłsudskiego. Mówię obiektywnie, to chyba nie jest tak, jak pani powiedziała, że dopiero po okrągłym stole jakiś kult Piłsudskiego. Nie, pewien kult czy zasługi Piłsudskiego były już doceniane w okresie międzywojennym. Pamiętamy po jego śmierci, jak naród to bardzo przeżywał w 1935 roku. Również w okresie PRL-u pewien kult Piłsudskiego był żywy, bo przypominał, on był symbolem jednak II Rzeczpospolitej. Ta II Rzeczpospolita z powodu powstania PRL-u jednak się kojarzyła w miarę upływu lat coraz lepiej, jako po prostu niepodległe, suwerenne państwo polskie, które nie miało oczywiście, nie wszystko było idealne w tym państwie i były różnego rodzaju nawet tragedie, ale jednak było to państwo suwerenne i to było w dużej mierze też dzieło Józefa Piłsudskiego. Ale ma też pani rację, mówiąc, że nie tylko Józefa Piłsudskiego i my to też honorujemy, bo na tej trasie od Placu Trzech Krzyży w Warszawie aż do Belwederu, siedziby prezydenta, mamy dzisiaj taki ciąg pomników. Zaczynamy od Wincentego Witosa na Placu Trzech Krzyży. Potem w Parku Ujazdowskim mamy pomnik Ignacego Jana Paderewskiego. Potem już, kiedy zbliżamy się na Plac na Rozdrożu, to mamy pomnik właśnie świeżo odsłonięty Wojciecha Korfantego. Obok Romana Dmowskiego, jeszcze obok też świeżo odsłonięty, teraz, niedawno, Ignacego Daszyńskiego. I na samym końcu, tuż przy Belwederze, pomnik Józefa Piłsudskiego. Więc mamy wszystkich takich symbolicznych bohaterów polskiej niepodległości sprzed 100 lat na tej trasie upamiętnionych. Nie tylko Józefa Piłsudskiego, ale Józef Piłsudski oczywiście jest też absolutnie kluczową postacią. Więc moim zdaniem dobrze, że tak mamy, że właśnie w centrum Warszawy na takiej jednej trasie pochodu, można powiedzieć, a my to robimy od czasu do czasu, taki pochód odprawiamy, że pod tymi wszystkimi pomnikami, które przed chwilą wymieniłem, tych nazwisk najważniejszych, najbardziej zasłużonych dla odzyskania przez Polskę niepodległości 100 lat temu, możemy złożyć kwiaty, możemy tym osobom oddać hołd.
Prosimy Radio Maria.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Eugeniusz Wrocławie, kłania się.
Kłaniamy się, witamy.
Witam prowadzącego i pana ministra. Na wstępie chciałbym złożyć serdeczne życzenia z okazji Nowego Roku, bo jeszcze nie miałem okazji.
Zapłać.
I cóż chciałbym powiedzieć, no panie ministrze, macie mnóstwo roboty, bo przecież trzeba tą historię nas odkłamać, prawda? Trzeba na nowo wiele rzeczy po prostu poodkrywać, które były odkryte i zakryte później. Ale mam takie pytanie i serdeczną prośbę do pana ministra. Ja napisałem do pana pismo 1 września 2016 roku. Gdyby pan był łaskaw zapisać sobie mój numer telefonu, który tam się wyświetlił, i oddzwonić do mnie, to byłbym bardzo wdzięczny i wiele spraw by się wyjaśniło dzięki temu. Czy taka możliwość będzie?
Mi się tu żaden telefon nie wyświetlił, ale chyba ojcu się wyświetlił.
Tak,
to
ojcu.
Oczywiście po audycji uzyskam ten numer.
Dobrze, to ja poczekam, jeszcze ojcu tam przekażę mój telefon, a na razie to bym prosił o zapisanie sobie tego.
Dobrze,
pisma.
Panie Ogrzeszu, dziękuję. Pozdrawiam. Ja już spisałem numer, także przekażę panu ministrowi i będzie.
A ja zadzwonię późno, bo po audycji. To będzie 23:30.
Proszę nie iść spać jeszcze. Kolejny telefon, bardzo prosimy. Radio Maria.
Będzie pochwalę Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Jerzy z Bydgoszczy.
Witamy i słuchamy, panie Jerzy. Jesteśmy już na antenie.
Więc ja chciałem zapytać taką rzecz, że na przykład na Westerplatte i w miejscowości Mirosławiec był czołg T-34. Ten czołg zabrano, ludzie nie chcieli oddać, zabrano, no bo to komunistyczne. Ja tego nie rozumiem. Czołg nikomu nie zagrażał i to wydaje mi się, że to był wielki błąd. Tak samo, jeżeli któryś z panów posłów mówił, że trzeba Pałac Kultury zburzyć. No gdyby trzeba zburzyć Pałac Kultury, no to całą Warszawę trzeba zburzyć, bo komuniści wybudowali. I prosiłbym o wytłumaczenie tego.
Dzięki, panie Jerzy. Proszę.
No, trudno mi się z panem, panie Jerzy, zgodzić, że czołg sowiecki na Westerplatte to jest właściwe miejsce na eksponowanie takiego eksponatu, ponieważ z tym miejscem taki czołg nie miał nic wspólnego. To jest miejsce, gdzie polscy żołnierze walczyli we wrześniu 39 przeciwko Niemcom i z tego powodu to miejsce jest tak ważne symbolicznie i tak konieczne, jeśli chodzi o upamiętnienie. Czołg stoi na przykład sowiecki w Gdańsku, naprzeciwko Akademii Medycznej przy Alei Grunwaldzkiej i to być może jest właściwe miejsce takie upamiętniające rok 45, ale akurat nie na Westerplatte, więc tu akurat i w dodatku on był ustawiony w takim miejscu dosyć blisko zbombardowanej przez lotnictwo niemieckie 3 września wartowni numer 5, gdzie zginęło najwięcej ofiar. Wtedy prawdopodobnie 8-9 żołnierzy z Westerplatte zginęło jednorazowo i my chcemy to miejsce uczytelnić, my chcemy pokazać to miejsce. My tam właśnie badania archeologiczne przeprowadziliśmy, tam też odkryliśmy bardzo ciekawe rzeczy. No i w takim miejscu mniej więcej ten czołg stał. No to nie było właściwie miejsce do takiego wyeksponowania. Natomiast jeśli chodzi o Pałac Kultury i Nauki, wiadomo, że spór się toczy w Polsce. Jedni mówią wyburzyć, drudzy nie, tylko może jakoś zmienić wygląd i tak dalej, albo go obudować i tak dalej, i tak dalej. Moim zdaniem spór jest o tyle bezprzedmiotowy, że ten obiekt architektoniczny został wpisany w rejestr zabytków, więc on jest już traktowany jako zabytek, a zabytków niszczyć nie wolno. Więc niezależnie od tego, jaki ja miałbym na ten temat osobisty pogląd, państwo polskie ten obiekt musi chronić, bo to jest zabytek.
Bardzo dziękuję. Radio Maria, słuchamy. Szczęść Boże. Witamy, ale jest bardzo słaba jakość połączenia. Czy mogłaby pani może gdzieś tam przejść kawałeczek albo miejsce przy oknie na przykład znaleźć zamkniętym?
Właśnie jestem przy oknie, tak już.
No, to proszę próbować. Jak pani ma na imię?
Dorota z Lublina.
Słuchamy.
Ja chciałam właśnie poruszyć sprawę, która niestety od lat 90. nikt się tym nie zajmuje. Ja jestem jedną z rodzin 5000 zaginionych w PZPR polskich oficerów, którzy zostali w nie wiadomo jakich okolicznościach zamordowani. Mój dziadek był więźniem podziemnym i dalej jego losy są nieznane, jest na liście zaginionych w Kozielsku. W latach 90. pan prokurator Witkowski odebrał od naocznego świadka zeznania o nieznanym powszechnie obozie położonym w pobliżu Kozielska. Na terenie tego obozu polscy oficerowie główni systemu K2, czyli wujkowicze byli trzymani w bardzo niewielkich warunkach, to znaczy byli trzymani.
No, uciekła nam pani z tym, bo nie wiem, czy pan minister.
Ja właśnie jakoś była na tyle nieczytelna, że nie bardzo zrozumiałem, że jakiś obóz koło Kielc, tak? Chyba tak usłyszałem, tak, dobrze, tak. Ale nie znam tej historii, nie znam szczegółów tej historii. No, szkoda, że nam się kontakt urwał i że była taka słaba jakość, bo nie bardzo zrozumiałem.
Może się udać.
Zrozumiałem nazwy nawet miejscowości, które pani wymieniała.
Dobrze, dziękuję bardzo. Prosimy, Radio Maryja.
Ja chciałam włączyć się do rozmowy.
Halo? Proszę bardzo, Radio Maryja.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże. Witam, halo? Ojca dyrektora.
Czy już jesteśmy na antenie?
Jesteśmy na antenie, ojcze dyrektorze.
Boże, opiję w włączonym radiu już włączyłem.
O, właśnie.
Przepraszam, bo tak... Ojcze kochany, przede wszystkim pozdrawiam pana ministra. Kłaniam się bardzo nisko i ojca pozdrawiam wszystkich słuchaczy. Panie ministrze, przede wszystkim wielkie dzięki. Pierwsze, za piękny język, jak słucham pana, taki piękny język, chce się słuchać. I tak nawet głos jest taki no sympatyczne do słuchania, barwa. Za to wszystko dzięki. Za ten piękny język, piękną polszczyznę i ale przede wszystkim za troskę, za to, co państwo robicie. Słyszałem przedtem, w samochodzie jeszcze jechałem i słyszałem tamtą część radiowo-telewizyjną. Ja słuchałem z radia i to, co państwo robicie by pamięć trwała, ocalić od zapomnienia, nauczyć się na przeszłości naszej. To, co słyszymy, mówił to też Jan Paweł II, kto nie pamięta przeszłości, nie ma przyszłości. Dziękuję bardzo za to. Robicie państwo no, dużo. Na pewno jest niełatwo. Gratuluję też takiego, no, podziwiałem, w jakim znaczeniu gratuluję, bo gratuluję również cierpliwości, ale musicie państwo mieć cierpliwości dużo, jak sprawa była chociażby Westerplatte i muzeum tego Solidarności, czy jak się nazywa.
Europejskie Centrum Solidarności.
Właśnie, to co się tam działo, poza tym Muzeum II Wojny Światowej w Trójmieście, to wszystko razem, mój Boże, ale wy musicie mieć cierpliwość. To jest oczywiste sprawy i te rzucane kłody, nierozumienie, jakieś takie, no bez sensu. W każdym razie za to wielkie dzięki i nic. Alleluja i do przodu, żeby tak jeszcze robili w nauce, w szkołach, jeszcze szkoły, uniwersytety, żeby tak formowali ludzi, kształtowali charaktery i uczyli właśnie historii, to byłoby dobrze, a przez to patriotyzmu. No ale tutaj to jeszcze pozostawia wiele do życzenia, proszę wybaczyć. A tak obserwuję, to jeszcze wiele. A uniwersytety to już szkoda gadać. To już szkoda gadać z tą ideologią gender, promowaną i tak dalej. Tak, to będzie dramat. Ale dobrze, że są takie sprawy. Za to bardzo wielkie dziękujemy. Za te wszystkie muzea, które pan wymieniał też. Pan minister wymieniał, co robicie. Także Bogu dzięki. To są zaniedbania w dziesiątków lat. Ale to się coś robi. Dzięki i szczęść Boże.
Szczęść Boże, bardzo dziękuję, Bóg zapłać za życzliwe, miłe słowa. Jeśli ojciec dyrektor wyczuł mimo tych często napiętych, trudnych sporów jakiś taki spokój i determinację, ale spokojną po naszej stronie, to ona się bierze po prostu z tego, że my mamy pewność swoich racji. Jak ktoś jest pewny swoich racji, to nie zachowuje się nerwowo, nie wykrzykuje, nie uwłacza, tylko swoje argumenty przedstawia spokojnie, systematycznie spokojnie i dosyć uparcie. I tak też staramy się czynić, bo mamy po prostu poczucie, że robimy coś dobrego dla Polski i coś po prostu prawdziwego. W jednym zdaniu się ustosunkuję do tych do tych zarzutów wobec uniwersytetów. Ja rzeczywiście tak też odczuwam trochę, że dzieje się rzecz dosyć dziwna. My mamy taką fascynującą postać jak właśnie Jan Paweł II, najważniejszy Polak w historii, Polak powszechnie znany w świecie, jak żaden inny w tysiącletniej naszej historii, w dodatku Polak, który pozostawił po sobie 80 tysięcy stron druku. Wszystkiego, co powiedział, napisał, opublikował, to jest 80 tysięcy stron druku. I nie powstają w polskich uniwersytetach katedry myśli Jana Pawła II, a one były wszechstronne. To była myśl oczywiście teologiczna, ale też filozoficzna, ale też można powiedzieć socjologiczna, politologiczna, europeistyczna, wszelaka myśl, bardzo uniwersalna w różnych dziedzinach. I takie katedry myśli nie powstają na uniwersytetach państwowych, a rzeczywiście powstają katedry pseudonauki, bo to jest pseudonauka, gender. To jest rzeczywiście rzecz zdumiewająca i moim zdaniem dla uniwersytetów państwowych dzisiaj w Polsce wstydliwa.
Prosimy, Radio Maria.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria, zawsze dziewica.
Teraz
telefonuje Ewa z Krakowa.
Witamy, Pani Ewo.
Panie ministrze, chciałam zapytać, czy znana panu jest sytuacja w Krakowie na ulicy Stradomskiej? Tam jest historia taka, że walczy zresztą właśnie tutaj o to bardzo pani wojewódzka konserwatorka zabytków, pani Bogdanowska. Tam na terenie, nie wiem, czy pan minister się może orientuje, czy nie, to jest w pobliżu, ulica Stradomska jest w pobliżu Wawelu. I tam za kościołem misjonarzy w ogrodach była kiedyś, powiedzmy w ubiegłych nawet wiekach, bo kościół tam był z XIV wieku, jak się okazuje. Tam był kościół, był cmentarz, były zabudowania szpitalne, dom opata, nawet ja tu mam przed sobą akurat artykuł taki z takiego słowa Krakowa, gdzie to jest sprawa opisana, wcześniej też była opisana, w czym rzecz. Tą miejsce, tą przestrzeń tam w tych, na tyłach tej ulicy Stradomskiej, budynku, które tam są wybudowane, wykupiła firma Angel Poland Group. To jest chyba amerykańska firma z tego, co ja tam się orientuję. I na tych terenach zaczęła budować hotele. I co się okazało? Tam właśnie w tych ogrodach był jeden z najstarszych kościółków, który był w Krakowie. To był kościół świętej Jadwigi. Z tego, co tutaj kiedyś w Krakowie w jakimś artykule przeczytałam w którejś gazecie, że król Jagiełło, jak wyjeżdżał pod Grunwald, to tam właśnie uczestniczył w mszy świętej. I no, ta ponoć była zniszczona, bo to tak było za budynkami, które wybudowane. Prawdopodobnie tam był, Austriacy wybudowali przy samej ulicy Stratomskiej dla oficerów budynki, ale w środku, poza tymi budynkami były te ogrody. I tam właśnie była ta świątynia taka dość zniszczona, niemniej jednak była do odbudowania. I tam była bardzo piękna ta kapliczka czy ten kościółek. No więc jak to zostało sprzedane? No oprócz tego, tak jak tu mówiłam, cmentarz, oprócz tego tam kiedyś były zabudowania szpitalne. Jak to zostało sprzedane, no to się okazało, że zaczęto to wszystko tam niszczyć. Z tego, co pamiętam, też w gazetach pisano, to wykopano szczątki z tego cmentarza, gdzieś tam zostały przeniesione, już nie pamiętam gdzie. Ten kościółek królowej Jadwigi miał być zamieniony na restaurację. Gdzieś tam kiedyś też czytałam, że cała sprawa wyszła z tego powodu, że gdzieś tam były ogłoszenia tej firmy, że restauracja w kościele czy coś takiego i ktoś tam to odkrył, zaczęła się awantura. Nie wiem, czy pan minister zna tę sprawę, bo z tego, co tutaj wiem i obserwuję, pani Bogdanowska bardzo o to walczy i tu mam akurat przed sobą taki właśnie nawet artykulik na ten temat.
Pani Ewo, ja myślę, że wystarczy, bo naświetlony został temat dosyć obszernie. Pozwoliłem panu ministrowi, by się odniósł do tych zagadnień.
Tak, ten temat jest mi znany, ponieważ na kierownictwie resortu, kierownictwie Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego kilkakrotnie o tym rozmawialiśmy, ponieważ w naszym resorcie jeden z wiceministrów, to jest pani Magdalena Gawin, jest jednocześnie głównym konserwatorem zabytków. Tak jak Tomasz Merta, którego tutaj wspominaliśmy, też taką funkcję pełnił jako wiceminister. Jeden z wiceministrów kultury jest zawsze też głównym konserwatorem zabytków i to jest właśnie Magdalena Gawin. I ona ten temat kilkakrotnie poruszała, wspierała tą wojewódzką konserwatorę zabytków w tej sprawie, ale przyznaję pani Ewo, że ja słyszałem tylko o kontrowersjach wokół po prostu starego, nawet ze średniowieczną metryką cmentarza i pochówków, które tam przy tych pracach budowlanych odkryto średniowiecznych, co zresztą nie dziwi, bo jak wiemy do końca XVIII wieku przy każdym kościele, praktycznie każdym kościele, nawet małym, wiejskim, zawsze funkcjonowały cmentarze. Niektórzy się chowali nawet wewnątrz kościołów. Mamy przecież płyty nagrobne na posadzkach wielu kościołów i pod spodem pochówki. Ale też cmentarze były zawsze wokół kościołów. Dopiero od końca XVIII wieku zaczęto cmentarze lokować gdzieś na obrzeżach miast, również z powodów higienicznych, ale gdzieś na obrzeżach miast i na peryferiach miast dużo ogrodowe takie cmentarze. I to nie dziwi, że w Krakowie, gdzie jest tak wiele kościołów, również już nieistniejących, ale takie cmentarze, ślady po takich cmentarzach są i konkretne pochówki są. I wiem, że były interwencje zarówno wojewódzkie, jak i właśnie tej głównej konserwator zabytków w tej sprawie, żeby nie zniszczyć tych śladów, żeby je zabezpieczyć, żeby je godnie potraktować, żeby ewentualnie je gdzieś przemieścić. Natomiast nowością jest dla mnie, przyznaję, ta pani opowieść pani Ewy o tym, że nie tylko cmentarzyk, ale też szczątki czy pozostałości kościoła świętej Jadwigi. Tego nie wiedziałem, o tym nie słyszałem. Pozwolę sobie ten temat poruszyć na kierownictwie ministerstwa w poniedziałek rano, bo zawsze się zbieramy wtedy i pani główna konserwator zabytków też oczywiście w tym będzie uczestniczyć.
Słuchamy Radio Maria.
Halo, szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Anna, dzwonię z Gniezna, ale witamy. Teraz związana z Poznaniem, z którego właśnie wróciłam i trochę późno włączyłam się, niestety nie mogłam od początku słuchać i oglądać. Rozumiem, że to chodzi o ważne rocznice, które będą w tym roku, czy także ważne wydarzenia kulturalne, które nas czekają.
No ważne daty w 2020, tak.
Raczej chodzi o historię, rozumiem. No ale ja tak właściwie chciałam nawiązać, bo to też i historyczno, i literacka sprawa także dotyczy uniwersytetu, właśnie dotycząca taka ciekawostka z Poznania, taka wiadomość. Mianowicie, nie wiem, czy pan minister, w ogóle wszystkim bardzo serdecznie dziękuję za wielką pracę pana ministra i takie pytanie może na początku, żebym nie zapomniała, kiedy zmieni się coś, żeby samorządy nie decydowały o pieniądzach decydowały na wydarzeniach kulturalnych, bo to są bardzo kontrowersyjne właśnie różne decyzje, bo wiem, że przecież i właśnie, no także tu jest ten problem, prawda, teatrów, to pan minister już kiedyś bym poruszał ten temat, ale czy to się kiedyś zmieni właśnie, jeśli chodzi o te uregulowania prawne. Ale teraz wracając do tego wydarzenia, które będzie niedługo w Poznaniu, mianowicie mówiło się dużo, mówimy o pomnikach, ale to jest taka rzecz ciekawa. Mianowicie właśnie w Poznaniu przy kościele świętego Marcina, przy ulicy Święty Marcin w centrum Starego Poznania, był pierwszy w Polsce pomnik Adama Mickiewicza. I on powstał kilka tygodni po śmierci Adama Mickiewicza, bo w 1855, a 56, właśnie 15 stycznia teraz, to jest rocznica powstania tego pomnika, ufundowanego przez Poznaniaków, będzie msza święta za duszę Adama Mickiewicza, właśnie w kościele świętego Marcina. To jest inicjatywa księdza doktora Krupczyńskiego, proboszcza tejże parafii. I mam w Poznaniu, w końcu jest Uniwersytet Adama Mickiewicza, także zaproszenie są też właśnie kadra z Uniwersytetu Naukowa. No i tak chcę powiedzieć, może nie wszyscy, zwłaszcza poznaniakom, że to będzie takie ciekawe wydarzenie właśnie w Poznaniu. 15 stycznia o 18 w kościele świętego Marcina upamiętnienie tego pomnika Adama Mickiewicza i tam msza święta. Także pozdrawiam serdecznie. Aha, także konkurs Chopinowski nas czeka przecież w tym roku, prawda? Nie wiem, czy też była mowa o tych wydarzeniu.
Nie była. Dziękujemy Pani Anno, pozdrawiamy.
Pozdrawiam serdecznie, z Bogiem.
Bardzo dziękuję za te zwłaszcza dwa tematy, które Pani poruszyła. Jeśli chodzi o pieniądze na kulturę, pieniądze publiczne na kulturę, no to trzeba jednak sobie jasno powiedzieć, że mamy zdecentralizowany system władzy publicznej w Polsce, czterostopniowy, na najniższym poziomie gmina, wyżej powiat, potem regiony, czyli województwa i wreszcie rząd. I wszystko to są władze publiczne, tylko różnych szczebli. I oczywiście tym władzom publicznym przysługuje jakiś budżet do dyspozycji na różne rzeczy, również na kulturę, również na wydarzenia kulturalne, ale również na instytucje kultury. I moim zdaniem to nie jest zły system, tylko oczywiście obywatele powinni oceniać, czasem życzliwie, czasem surowo, w jaki sposób te władze z tych pieniędzy publicznych korzystają. Ale to, że różne szczeble władzy publicznej mają różne instytucje, to nie jest złe. Na przykład muzea, którymi ja się przede wszystkim zajmuję, muszę Państwu powiedzieć, że mamy w Polsce około 1000 muzeów, takich zarejestrowanych, ale pod egidą rządu, pod egidą ministerstwa tych muzeów jest tylko 50. Większość jest w rękach właśnie samorządów różnych szczebli, albo marszałków województw, albo prezydentów miast, albo burmistrzów, albo starostów, albo wójtów. I to nie jest złe, bo oczywiście ranga muzeów jest różna. Niektóre mają rangę taką narodową, ogólnopaństwową, ale niektóre mają rangę czysto lokalną i to też nie jest złe. Mamy też około 300 muzeów prywatnych, które są tworzone przez prywatnych ludzi na podstawie kolekcji jakichś hobbystycznych, które oni stworzyli, albo jakieś fundacje, albo jakieś stowarzyszenia mają też muzea prywatne. I moim zdaniem to nie jest złe, ale oczywiście jeśli chodzi o władzę publiczną, to należy oceniać tą władzę publiczną, zwłaszcza w momencie wyborów. Jak nam się nie podoba, w jaki sposób ona te pieniądze publiczne wydaje, na jakie spektakle teatralne w teatrach, na jakie instytucje, na jaką działalność, no to oceniajmy to w momencie wyborów. Jeśli chodzi o konkurs Chopinowski, rzeczywiście jedna z największych marek, można powiedzieć, jeśli chodzi o wydarzenia kulturalne Polski już od lat międzywojennych. No to jest konkurs, który się odbywa nieczęsto, raz na 5 lat, więc zawsze czekamy z utęsknieniem na ten wielki konkurs. I teraz właśnie w tym roku jesienią on się znowu odbędzie po 5 latach. No to oczywiście będzie wydarzenie, które będzie z wielkim rozmachem. Myślę, że będzie interesujące dla całego świata. Z tego, co wiem, zgłosiło się już, zgłoszeń jest około 500 z całego świata pianistów, którzy by chcieli się zaprezentować na ten konkurs. Teraz trudne zadanie przed komisją selekcyjną, żeby tę liczbę 500 ograniczyć do kilkudziesięciu, bo oczywiście nie sposób 500 przesłuchać. No ale przy dzisiejszej technice, kiedy można przysłać nie tylko nagranie audio, ale też nagranie wideo w dobrej jakości, to można zrobić. Co ciekawe, to ten proces obserwujemy już przecież od wielu lat, coraz więcej Azjatów zafascynowanych muzyką Chopina. Wśród tych 500 zgłoszonych chętnych, większość to są Azjaci. To są przede wszystkim oczywiście Japończycy, którzy zawsze tłumnie się stawiają, ale też Chińczycy, Koreańczycy, Wietnamczycy. Co ciekawe też, proszę zwrócić na to uwagę, mimo że wydaje się, że Chopin jest najbardziej popularny w Japonii, tam jest kompletne szaleństwo na punkcie Chopina i muzyki Chopina, to z krajów, narodów azjatyckich jeszcze nigdy Japończyk głównej nagrody na konkursie chopinowskim nie dostał. A Wietnamczyk dostał, Chińczyk dostał i ostatnio Koreańczyk dostał, ale Japończyk jeszcze nie. Różnie to muzykolodzy wyjaśniają, jakąś wrażliwością narodową nawet, ale tak, takie fenomenalne zjawisko dostrzegamy. Oczywiście polska reprezentacja będzie też liczna. Mam nadzieję, że też jakichś nowych, młodych polskich pianistów na tym konkursie odkryjemy. Na jeszcze jedną rzecz zwrócę uwagę. My uruchomiliśmy jeszcze jeden konkurs, już się jeden odbył. Mianowicie taki przekładaniec, że co 2,5 roku między tymi konkursami chopinowskimi wielkimi, tymi znanymi, odbywamy też konkurs międzynarodowy chopinowski na instrumentach dawnych, na instrumentach z epoki. Czyli tych, którzy potrafią grać i to nie jest łatwe i to jest sztuka jednak, potrafią grać na tych instrumentach, na których grał w pierwszej połowie XIX wieku naprawdę Fryderyk Chopin. One się trochę różniły od tych dzisiaj wielkich instrumentów pianistycznych i to jest też bardzo ciekawy konkurs, trochę inaczej brzmi ta muzyka wykonywana na instrumentach dawnych i już będziemy mieli ten konkurs zawsze, co 2,5 roku, znaczy pomiędzy konkursami wielkimi chopinowskimi, w środku co 2,5 roku również ten konkurs na instrumentach tak dawnych.
Prosimy, Radio Maryja.
Tak, witam ojca prowadzącego i pana ministra. Czesław z Mirowa na szlaku Orli Gniazd. Chciałbym przede wszystkim zwrócić uwagę pana ministra, że Piłsudski akurat w bitwie warszawskiej nie miał żadnego udziału, ponieważ przed samą bitwą na ręce Wincentego Witosa, który wówczas był premierem rządu, złożył dymisję 12 sierpnia złożył dymisję ze wszystkich funkcji wojskowych i rządowych. Naczelnika państwa. To jest pierwsza sprawa, na którą chciałem zwrócić uwagę, więc byłoby bardzo nie w porządku, gdyby wiązać bitwę warszawską z imieniem Józefa Piłsudskiego. On jej nie wygrał. On przygotował tę bitwę znakomicie. Tadeusz Rozwadowski, generał Tadeusz Rozwadowski, który po przewrocie majowym został uwięziony bez podania przyczyny i tak dalej, i tak dalej. Z więzienia wyszedł tydzień po wyjściu z więzienia, umarł. Lekarze stwierdzili, że to jest w wyniku otrucia, a rząd ówczesny, to znaczy Piłsudski i tak dalej, zakazali przeprowadzenia sekcji zwłok. Teraz jeszcze jedna rzecz. Mianowicie jest taka książka Stanisława Krajskiego, polecam bardzo. Spisek przeciwko Matce Bożej i Polsce. Masoński spisek. I tam on między innymi właśnie podaje taką informację o tym, skąd się wzięła w ogóle nazwa Cudu nad Wisłą. Cudu nad Wisłą. Otóż sowieccy żołnierze, soldaci, prawda, oni mówili, że widzieli Matkę Bożą, jak z nieba tam, prawda, na nich się srożyła i dlatego przed nią uciekali. Szkoda, że wówczas, ale jest tam parę takich świadectw, prawda, pozbieranych od tych żołnierzy. Szkoda, że wówczas kardynał Kakowski tego nie zebrał, bo to rzeczywiście cudowna sprawa. Niezwykła. I to właśnie spowodowało, że naród nazywał to wydarzenie cudem nad Wisłą. No bo no tu naczelnik, prawda, państwa rezygnuje ze wszystkich funkcji. Przecież to jest dezercja. Dezercja. Nie można naprawdę i przyłączam się do wniosku tej tutaj przedmówczyni, z godzinę temu mówiła, żeby placu Piłsudskiego, żeby temu, tej nazwie Plac Piłsudskiego przywrócić nazwę Plac Zwycięstwa. Bo rzeczywiście to jest plac, na który Duch Święty dokonał zwycięstwa nad no w zasadzie nad naszym poniżonym duchem. Myśmy tam się po prostu odnowili. Staliśmy się wolnym narodem. Tam właśnie wtedy, w tym momencie. I to by, no powiedzmy sobie, jest wiele publikacji na temat właśnie tego, że Piłsudskiego nie było. Także wspomnienia Witosa, Rozwadowskiego i tak dalej. Jest sporo tego, prawda? Jędrzeja Giertycha, Macieja Giertycha, to Tomasza Ciołkowskiego. Także jest tych książek i bardzo proszę do nich sięgnąć, żeby no to żeby ten, który nie przyczynił się w ogóle do zwycięstwa w bitwie warszawskiej, żeby nie był tutaj wynoszony kosztem Matki Bożej, kosztem generała Rozwadowskiego, generała Zagórskiego, generała Sikorskiego, którzy rzeczywiście przyczynili się do zwycięstwa w bitwie warszawskiej. Pozdrawiam.
Dziękujemy, panie Czesławie. Pozdrawiamy.
No oczywiście my Polacy o historię lubimy się spierać i bardzo dobrze. To znaczy, że jesteśmy nią zafascynowani, ale panie Czesławie, ściśle mówiąc, było tak, że 12 sierpnia rzeczywiście Piłsudski pojechał do Puław, żeby na ręce premiera Witosa złożyć dymisję z funkcji naczelnika państwa i naczelnego wodza, ponieważ uznał, że państwa Antanty nie pomogą Polsce tak intensywnie, jakby sobie tego życzył, dopóki on te funkcje pełni, bo mieli różne po prostu wątpliwości co do jego przywództwa, ale zapomniał pan dodać, że Witos tej dymisji nie przyjął, a więc Piłsudski w momencie Bitwy Warszawskiej, również 15 sierpnia, nadal był naczelnikiem państwa i naczelnym wodzem. I to on wyprowadził kontruderzenie z Nadwieprza 16 sierpnia siłami 5. Dywizji. Oczywiście wszyscy inni też byli zasłużeni, bardzo był zasłużony generał Rozwadowski, ma pan absolutnie rację, ale Piłsudski brał czynny udział w tej bitwie warszawskiej, w ogóle w tej wojnie i również z innych względów jest godny upamiętnienia. I nie będziemy się o to, panie Czesławie, spierać i kwestionować to, że Polacy pytani od 25 lat, co roku takie ankiety są robione, o najważniejszych Polaków w tysiącletniej historii, tysiącletniej powtarzam, na pierwszym miejscu wskazują Jana Pawła II, a na drugim miejscu wskazują Józefa Piłsudskiego. I nic tego nie zmienia. Po prostu tak jest w głowach Polaków. I to moim zdaniem z czegoś wynika. Trzeba ten fakt przyjąć do wiadomości.
Radio Maria, bardzo proszę.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Jarosław Wejherowo na Kaszubach.
Witamy.
Bardzo pozdrawiam serdecznie ojca i pana ministra. Uwaga co do moich poprzedników na temat Józefa Piłsudskiego. Owszem, mają rację właśnie mówiąc, że Piłsudski sobie przepisywał wielką rolę w wygranej bitwie warszawskiej. Zgadza się, że wyjechał do Puław i dopiero wracał, kiedy bitwa się chyliła już do zwycięstwa. Poza tym jest jeszcze książka pana Henryka Nicponia, Polowanie na generała Rozwadowskiego. Bardzo dużo cytatów, bardzo dużo faktów, raportów, bardzo apodyktyczny, bardzo wulgarnym językiem się posługiwał tenże pan. Zmieniał trzykrotnie wyznania, żony i tak dalej. To nic, że przypisujemy jemu zwycięstwo i tak dalej, ale nie należy gloryfikować osoby, która generalnie w tym układzie, jako katolickiego kraju, nie była wzorem do naśladowania. Tym bardziej, że miał na sumieniu również inne rzeczy, które są to spisane dokładnie u pana Ciołkowskiego pod tytułem książka Polowanie, to znaczy Józef Piłsudski bez retuszu i druga Józef Piłsudski sfałszowana biografia. I należy to znać i myślę, że najwyższy czas, żebyśmy sobie odbrązowili naszych bohaterów, bo naprawdę Polacy zasługują na to, by inni bohaterowie, ci zupełnie przez duże B, byli na świeczniku, a nie no, ludzie, którzy byli po prostu no, powołani do innych zadań. Tym bardziej, że Piłsudski nie był wyszkolony wojskowym. Panowie generałowie Rozwadowski, Haller, to byli ludzie po Akademii Wiedeńskiej. To byli fachowcy, którzy znali się na projektowaniu wojen, bitew i tak dalej. Józef Piłsudski był tylko watażką, który napadał na wagony, rabował i tak dalej. Był dobry na początek, ale już dalej. Zresztą był przewieziony z Magdeburga. Niektórzy twierdzą, że tym samym wagonem tą samą salonką, którą wcześniej przewozili niejakiego Lenina. Więc, no i też agentura i tak dalej. Więc miejmy oczy otwarte, naprawdę, albowiem tylko prawda nas wyzwoli. Ponadto chciałbym bardzo podziękować panu ministrowi za, powiedzmy, wskrzeszenie, za powołanie Muzeum Piaśnickiego. I tu jest bardzo wielki ukłon w tą stronę. Naprawdę musimy wygrzebać te wszystkie zapomniane i artefakty, i te właśnie szczątki pomordowanych i nazwać wszystkich po imieniu, bo oni na to czekają. Bo to jest właśnie prawdziwe, to jest nasza historia. Polacy są zawsze na własnej ziemi, od zawsze nie są jakimś nomadycznym ludem. Oni tu trwają przed wiekami, długo, długo jeszcze przed chrztem. Dlatego należy nam się tą historię odbrązowić, odkopać, spisać ją, jak mówi profesor Andrzej Nowak. Historię polską musimy napisać od nowa. Musi być prawdziwa i zgodna z faktami. Żeby nie pudrować, nie lakierować, nie przypisywać niezasłużonych zasług i glorii stawiać właśnie osób, które rzeczywiście nie bardzo nadają się na takie tytuły. Serdecznie pozdrawiam, bardzo dziękuję za audycję, rzeczywiście bardzo pouczająca. Pozdrawiam wszystkich słuchaczy, także tą panią z Warszawy, która się rozłączyła. Przychylam się również do tego nazwy placu.
Panie Ryszowie, wystarczy, za Plac dużo już. Dziękuję serdecznie. Pozdrawiam, panie ministrze.
Nie dość, że imiennik, to jeszcze z mojego rodzinnego Wejherowa, bo mój ojciec Wejherowa, mama z Rumi, ja też stamtąd. Ja już ten spór o Piłsudskiego nie będę wchodził, to przecież jest oczywiste, że to byli ludzie z krwi i kości, każdy z nich, Józef Piłsudski, Roman Dmowski, Daszyński, Korfanty i Haller i Sikorski, to byli ludzie z krwi i kości, to nie były anioły i różne tam fantastyczne historie w ich życiorysach można znaleźć. Niemniej łączyło ich jedno, no na pewno to byli patrioci, mieli różne koncepcje dochodzenia do tej wolnej, niepodległej Polski, ale każdemu z nich na tym różnymi drogami do tego dochodząc zależało i wszyscy na naszą pamięć, na pomniki, które mamy w Warszawie, na upamiętnienie zasługują. Już w te szczegółowe polemiki nie będę wchodził, co dobre, co złe w życiorysie Piłsudskiego. Nawet proszę zwrócić uwagę na te filmy, które teraz są. I ten film Piłsudski w kinie, i ten film Legiony, który dużo o Piłsudskim też opowiada, i ten serial, który teraz w telewizji publicznej leci, Młody Piłsudski, one pokazują człowieka z krwi i kości, ze wszystkimi słabościami, z zaletami, z wadami i tak powinno być. No wiadomo, że tacy ci ludzie byli. Natomiast z perspektywy czasu o ich zasługach przecież można mówić. No i temu Piłsudskiemu też tych zasług w walce o niepodległość Polski, o jej utrwalanie, o jej umacnianie nie można odmówić. Bardzo dziękuję za te miłe słowa na temat Muzeum Piaśnica. To rzeczywiście była jedna z pierwszych decyzji naszego ministerstwa, kiedy przyszliśmy do władzy jeszcze pod koniec roku 2015, żeby takie muzeum powołać. Wydaje mi się, że ciągle mamy problem w Polsce z pamięcią o tym, że pierwszy mord ludobójstwa w czasie II wojny światowej masowy to był właśnie mord na inteligencji polskiej, kaszubskiej, na urzędnikach, na elicie po prostu państwa polskiego na Pomorzu, wcielonym do III Rzeszy. I to był mord, który już jesienią 1939 roku i na początku 1940 roku objął 30 tysięcy ludzi. Więcej niż mord katyński, 30 tysięcy ludzi. I to jest słabo znane w Polsce. Ja nawet musiałem interweniować w ostatnim czasie, w grudniu, kiedy serwisy radiowe podawały, już nieważne w jakim radiu, podawały, że Wawer, zabójstwo w Wawrze kilkudziesięciu Polaków w ramach retorsji za zabicie jakiegoś oficera niemieckiego w grudniu 1939 roku, to był pierwszy mord niemiecki na ziemiach polskich poza zakończeniu kampanii wrześniowej. No ciągle te stereotypy tak się utrzymują, tak jakby w Polsce nie pamiętano, że już kiedy Wawer, ten straszny mord się dokonywał, to w ziemi pomorskiej już prawie 30 tysięcy ludzi leżało zamordowanych, ale w Polsce tej pamięci nie ma. Na Pomorzu ona jest, są piękne uroczystości i w Piaśnicy, i w Szpęgawsku, i w innych miejscach, ale w Polsce tej pamięci nie ma i trzeba tę pamięć przywrócić. A żeby ją przywrócić, to musi być instytucja. Tak jak już mówiłem w tej audycji, i tą instytucją jest właśnie Muzeum Piaśnickie, które już działa, które będzie budowało swój obiekt muzealny, ma już miejsce piękne przeznaczone na ten obiekt i w tym roku już ta budowa się rozpocznie.
Radio Maria, prosimy.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków, amen.
Pozdrawiam pana ministra i ojca prowadzącego.
Pozdrawiam.
I najpierw bardzo dziękuję, tak jak poprzednik, za pielęgnowanie pamięci o polskiej historii. I przepraszam, że worek z kaszubami się rozwiązał na antenie Radia Maria, ale cóż, od czasu do czasu tak bywa. Panie ministrze, mnie niepokoi dobre samopoczucie rządu przed tym sympozjum w Jadwaszem. Ja sądzę, że nie wystarczy ubolewać, że tam ta impreza się będzie odbywać osobno i tłumaczyć to, że to jakaś prywatna instytucja organizuje. Że trzeba by było dojść zawczasu, dlaczego tak się dzieje. Żydzi mają bardzo przykrą dla nas wersję dotyczącą obozów koncentracyjnych. Mianowicie oni głoszą, że gdyby Polacy nie stawiali w tym AK, nie stawiali oporu Rosjanom, to obozy byłyby wyzwolone szybciej i tylu Żydów by nie zginęło. I ja sądzę, że ta wersja bardzo, że tak powiem, łączy prezydenta Putina i organizacje, które organizują to forum. No i teraz, nie wiem, chyba ja sobie tego nie wymyśliłam, gdzieś to chyba przeczytałam, że istnieje też taka wersja jeszcze bardziej podkręcona, że Polacy walczyli przeciwko Rosjanom na własnych terenach, dlatego żeby Niemcom udało się dokończyć Holokaust na Żydach. I z tą drugą wersją, no to wiadomo, to jest już, byłaby straszliwa bezczelność, natomiast ta łagodniejsza wersja, ona jest trudna do obalenia. Żydów i ich opcje w tym momencie można rozumieć, ale też wiadomo, że oni tą wersją tłumaczą swoje zbrodnie powojenne na Polakach. I teraz obyśmy my się nie obudzili walnięci pod takim politycznym obuchem kolejnym. I uważam, że bardzo dobrze i też dziękuję panu prezydentowi Dudzie, że on tam nie jedzie. Natomiast powinniście państwo przewidzieć, jakie wersje tam będą głoszone i wysłać taką ekipę. No, ono już piór nie wyzbiera, ale przynajmniej wyzbiera te wszystkie wersje w tym sensie, żeby pan prezydent zdołał się przygotować swoją odpowiedź na to, co tam będzie głoszone. Bo nasze uroczystości w Polsce parę dni później się odbędą prawdopodobnie, z tego, co się zdążyłam zorientować. Ja bym chciała jeszcze, żeby pan minister poinformował nas, czy z rządu izraelskiego ktoś przybywa na te uroczystości, bo to by było też istotne dla Polaków, żeby ktoś tam był. Może być tak, że ponieważ oni nie zostali zaproszeni na rocznicę wybuchu II wojny światowej, no to może być jakiś drobny odwet, ale to pan minister będzie lepiej coś na ten temat wiedział. To wszystko. Ja myślę, że tak, nie tylko szczęść Boże, ale miej nas Boże w swojej opiece. Z Panem Bogiem.
Dziękuję za tę troskę, ale ja też pozwolę sobie trochę popolemizować. No nie ma takiej sytuacji, że można tak uogólniać i mówić, że Żydzi mają jakąś swoją wersję. Są różne wersje, tak jak w każdym narodzie interpretacji historii, również w tym narodzie. Ja takiej interpretacji, o której pani mówiła, nie słyszałem, bo ona jest po prostu troszkę absurdalna. No dlatego o niej nie słyszałem, że Polacy nie stawiali... Gdyby Polacy nie stawiali oporu Rosjanom, to szybciej dałoby się zatrzymać Holokaust. Przecież Polacy nie walczyli z Rosjanami w latach 44-45, kiedy Rosjanie walczyli z Niemcami. Polacy wręcz przyłączali się do walki u boku Rosjan. Akcja Burza, przypomnę. Trochę naiwna, ale jednak tak było, akcja Burza, żeby razem z Rosjanami, razem z Armią Czerwoną wypędzać Niemców z Podola, z Wołynia, z Wilna i kolejne etapy tej akcji Burza. Nawet Powstanie Warszawskie było częścią akcji Burza, która miała doprowadzić do tego, że my już to miasto zdobędziemy, polską stolicę, Sowieci wejdą i spotkają tutaj gospodarza, ale walczymy razem z Niemcami, więc ja szczerze mówiąc pierwszy raz o takiej interpretacji interpretacji słyszę, bo ona jest kompletnie absurdalna i nigdy nie słyszałem, a kontakty z historykami, czy z politykami izraelskimi, czy żydowskimi mam często i nigdy o czymś takim nie słyszałem, że oni tak tę sprawę interpretują, bo to jest absurd. Również wydaje mi się, że nie powinno się mówić i też tak uogólniać o jakichś zbrodniach żydowskich na powojennych Polakach. To były zbrodnie komunistów. Komunistów, NKWD-zistów, UBEK-ów. Do tych formacji wstępowali Rosjanie, Żydzi, Polacy, ale przecież mordowali nie dlatego, że chcieli jakiejś zemsty narodowej, tylko dlatego, że chcieli po prostu rewolucji, chcieli przekształcenia świata, chcieli komunizmu, a komunizm jest nieprzyjemny, nieprzychylny dla każdej wrażliwości narodowej, a tym bardziej dla każdej wrażliwości religijnej. Ja tak to interpretuję, a nie narodowo. Jeśli chodzi o to ostatnie pytanie, tak, potwierdzam, wśród 20 paru przywódców państw, którzy przyjadą 27 stycznia do Auschwitz-Birkenau, to najwłaściwsze miejsce upamiętniania ofiar Holokaustu, w dniu pamięci światowego, Światowy Dzień Pamięci o Ofiarach Holokaustu, do Auschwitz-Birkenau przyjedzie 20 paru przywódców państw, w tym prezydent Izraela Rywlin. Także na najwyższym szczeblu państwa izraelskiego będzie też reprezentacja.
Słuchamy Radio Maryja.
Halo?
Prosimy bardzo.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Witam pana ministra i księdza prowadzącego.
Witamy pana. Jeszcze raz pana imię poprosimy.
Marek z południa.
Pan Marek.
Pięknie to wszystko brzmi. Pamięć, historia. Jestem zwolennikiem takich działań, ale mam takie pytanie, bo nie wszystko jest w porządku w tych tematach. Pan minister pewno zna taką kwestię, taki temat jak film w reżyserii Jerzego Zaleckiego pod tytułem Zdarzyło się w Polsce. Historia porusza trzy wątki, ten scenariusz porusza trzy wątki. Historię Brygady Świętokrzyskiej, historię Henryka Flamy, pseudonim Bartek oraz braci Kowalczyk. I ten film zostaje wycofana mu dotacja przez Ministerstwo Kultury. Czy może pan minister mi odpowiedzieć dlaczego?
Panie Marku, ja nie znam tego filmu, bo go nie ma na razie. Natomiast znam film Historia Roya, który też się w trudach rodził, ale te trudy raczej wynikały z tego, że rządziła poprzednia opcja, bo wtedy ten film pan Jerzy Zaleski tworzył. Natomiast kiedy myśmy przyszli do władzy, pomogliśmy w dokończeniu tego filmu i ten film się wreszcie ukazał. Natomiast jeśli są jakieś kłopoty z nowym filmem pana Jerzego Zalewskiego, to są kłopoty niemerytoryczne, nie wynikające z tematu, który się podejmuje, z ważności tego tematu, tylko zupełnie inne, o których mi bardzo trudno na antenie mówić.
Dziękuję bardzo, prosimy, Radio Maryja. Proszę bardzo, Radio Maryja.
Szczęść Boże, witam.
Szczęść
witam
Boże.
Witam pana ministra Leszy z Centralnej Polski, się kłania. No ja tutaj taką uwagę, bo ja właściwie nie chciałem poruszać tematów bogojczyźnianych dzisiaj, ale tylko muszę tutaj jednak zwrócić uwagę, panie ministrze, że trochę zbyt niemrawo bronił pan marszałka Piłsudskiego. Według mnie przynajmniej. Marszałek Piłsudski jest główną postacią, która przywróciła Polsce niepodległość i która zwyciężyła w roku 20. Absolutnie nie mogę się zgodzić z poglądami tych ludzi, którzy tutaj telefonowali, ale zawsze przy takiej okazji tacy ludzie tutaj telefonują. No jak posłuchałem autorów i te pozycje książkowe, które raczyli wymieniać, to nie dziwię się, że mają tak namieszane w głowach. No to nie ma co się dziwić. Ale odłóżmy to na bok. Pewnie jeszcze nie jeden się odezwie w tym przedmiocie. Otóż chciałem poruszyć inny temat. Nie wiem, czy kwestie muzeów techniki również są w pańskiej gestii, czy nie.
Tak.
Tak. No więc widzi pan, ja już po raz trzeci dzwonię w tej sprawie. Nie chcę nikogo zanudzać, no ale nigdy nie otrzymałem jakiejś takiej konkretnej odpowiedzi, jakiejś wymijającej, ogólnikowej. Tutaj już było chyba, był też pan minister Gliński i za każdym razem te odpowiedzi były ogólnikowe. Otóż rekonstruuję zabytki techniczne, przede wszystkim motocykle i radioodbiorniki, kolekcjonuję też te rzeczy, ponieważ mam wolne moce przerobowe, pomyślałem sobie, że w ramach mojej pasji mógłbym dopomóc muzeom państwowym, polskim, technicznym właśnie w tym przedmiocie. Zwracałem się do największych muzeów technicznych w Polsce. Tam w tych muzeach są ekspozycje tych eksponatów od dziesiątek lat w takiej samej formie, to znaczy stoi kilkanaście, kilkadziesiąt eksponatów, a setki, tysiące gniją w magazynach, jedzone przez robactwo, przez wilgoć, przez myszy, przez szczury. Zrobię to zupełnie charytatywnie, bo to jest moja pasja, tylko niewielką sumę pobiorę za wstawiane części. Ja muszę panu powiedzieć, że taka lampa elektronowa sprawna z lat 20. kosztuje około 2000, z lat 30. kosztuje kilkaset złotych. Mówię, za te części wezmę jedynie kilka procent.
Dobrze, panie Leszku, ale o co chodzi? No pan oferuje swoje usługi, tak? Tutaj ministerstwo. Dobrze. Dobrze.
Do momentu.
Panie Leszku, może poprosimy, tak, pana ministra, bo
panie Leszku, no muzeów takich prywatnych, dedykowanych różnym aspektom techniki, czy obiektów materialnych, technicznych jest sporo. Ja znam muzea właśnie motocyklowe, znam muzea samochodowe, starych samochodów. Myślę, że też są jakieś muzea dotyczące właśnie sprzętu radiowego czy telewizyjnego. Natomiast pod opieką naszą, państwa, jest Narodowe Muzeum Techniki. Narodowe Muzeum Techniki, które dotąd funkcjonowało w Pałacu Kultury właśnie w Warszawie w nie najlepszych warunkach lokalowych. I naszą ambicją jest, i będziemy to robić razem z Ministerstwem Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Urzędem Dozoru Technicznego, będziemy budować duże muzeum w pobliżu Stadionu Narodowego w Warszawie, tam na Bułoniach Stadionu Narodowego. Nowoczesny, duży budynek, to oczywiście paru lat wymaga, ale takie muzeum się Polsce należy i tam będzie właśnie Narodowe Muzeum Techniki. Jeżeli pan ma jakieś obiekty, które pan uważa za interesujące, jak pan wspomniał, motocykle, radioodbiorniki, to proszę zainteresować albo jakieś muzeum prywatne, które się specjalizuje właśnie w tych obiektach, albo właśnie to Narodowe Muzeum Techniki, które działa, które ma swoich pracowników, swoje kierownictwo, tylko że dopiero działa jako instytucja, natomiast obiekt trzeba temu muzeum dopiero zbudować. I oni zbiory mają, kolekcje mają. W przyszłości ta kolekcja będzie w tym nowym budynku wyeksponowana.
Prosimy bardzo.
Halo?
Proszę bardzo, słuchamy.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków, amen.
Roman, ja chciałem tutaj, najpierw to chciałem podziękować tutaj, bo oglądałem ostatnio w TVP Kultura film Kamerdyner pana Bajona. No, doskonały film i w sumie uważam, że każdy powinien to zobaczyć, bo to rzeczywiście w taki bardzo fajny, profesjonalny sposób jest przedstawiona ta historia Kaszub. I naprawdę polecam ten film, naprawdę każdy powinien go obejrzeć, to jest jedna sprawa. Druga sprawa, wie pan, no jest tutaj, jak patrzymy na te, jest wiele problemów, to tutaj trudno tak w skrócie powiedzieć, ale chciałem zwrócić na jedną sprawę uwagę, bo potrzebujemy takich jakichś instytucji, które by jednak walczyły z tym i promowały tą naszą prawdziwą historię. Bo niestety pan tutaj się dziwi, że ktoś o jakiś tam na surrealistyczny sposób przedstawia sprawy tam stosunków polsko-żydowskich, ale niestety one ten sposób są przedstawiane, czy sfinansowano przez państwowe pieniądze panią Engelkik, czy to środowisko, czy najbardziej te wpływowe środowiska żydowskie ze Światowym Kongresem Żydów, ale nie o tym chcę mówić. W Toruniu jest w tej chwili festiwal Camera Image i tam jest w tej chwili zaczyna być realizowana duża inwestycja, są bardzo duże pieniądze zaangażowane, budżetowe. I chciałbym tutaj uczulić, żeby to nie powstała kolejna jakaś wielka instytucja, a to będzie naprawdę miejsce, gdzie będzie jakaś i szkoła filmowa i miejsce, gdzie będą spotykali się ludzie ze świata filmu, z całego świata. Będzie tam rzeczywiście można też i promować ten nasz przekaz, naszą wrażliwość na spojrzenie na historię. I dlatego właśnie tak chciałem uczulić, żeby jednak tam mieć jakiś wpływ na tą instytucję, bo tam zarządza człowiek, który no, bardzo, tak powiem, który potrafi po prostu tutaj po swojemu ustawiać sprawy. I żeby to nie było znowu tutaj drugie miejsce takie jak na przykład Polin, gdzie jest to miejsce antypolskie, jakieś propagandy, czy chociażby Muzeum Oświęcim, gdzie niestety, ale ja tak jak widzę i tak jak tutaj uważamy, że to jest, tam niestety jesteśmy gośćmi. Chociażby rok temu jak pani ambasador tutaj łajała nas i też jedna z pani wiceminister kultury tam klaskała, a chociażby córka pana Pileckiego tam musiała łaskawie się prosić o miejsce i też kwestia tutaj symboli polskich czy sztandarów, gdzie też jest nieprawdą, że tam jest taki regulamin, bo ten regulamin jednych obowiązuje i nikt nie. Obywatele żydowscy sobie wchodzą normalnie z flagami na drzewcach państwa żydowskiego, natomiast Polaków tam się na różne rzeczy dzieją. To zresztą mówię, to jest za długa historia, można tutaj masę rzeczy opowiadać, ale zwracam uwagę tutaj na to centrum, na ten festiwal Kamerimić, to centrum, które jest zbudowane w Toruniu, żeby tam mieć pieczę nad tym, żeby to znowu nie było jakieś takie miejsce, gdzie po prostu będą promowane tylko takie filmy, które szkodzą Polsce, są nieprzychylne. Dziękuję bardzo. Z Bogiem.
Za recenzję filmu Kamerdyner bardzo dziękuję, bo rzeczywiście mocno pomogłem w powstaniu tego filmu i zależało mi na tym, bo to jest nie tylko film, który pokazuje skomplikowane właśnie losy w pierwszej połowie XX wieku polsko-niemiecko-kaszubskie na ziemi pomorskiej, ale też pokazuje taki dosyć przejmujący sposób właśnie zbrodnię piaśnicką i dzięki takiemu filmowi ten temat zbrodni pomorskiej jest mocno upowszechniony. Jeśli chodzi o festiwal Kamer Image, to on po wielu wędrówkach w różnych miejscach jednak się ostatecznie usadowił w Toruniu i to jest ciekawa rzecz, że mamy taki festiwal w Polsce właśnie operatorów filmowych. To nie jest festiwal filmów, to jest festiwal filmów, owszem, ale pod kątem tego, jak wygląda jakość zdjęć w tych filmach i to jest dedykowane przede wszystkim operatorom, autorom zdjęć i jest skoncentrowany, jego uwaga jest skoncentrowana właśnie na tym. I on taką markę zdobył, że uważa się w świecie, że to jest najważniejszy festiwal, który patrzy na film przez pryzmat obrazka. I bardzo dobrze, że taki festiwal mamy. Wielkie sławy światowe przyjeżdżają, chcą w tym festiwalu uczestniczyć. Nagrody tego festiwalu są bardzo cenione. Oczywiście dobrze, żeby tam polskie filmy też walczyły, konkurowały. To dzięki nam odradza się polski film historyczny, kinowy. Pan Kamerdynera wspomniał, ale proszę zwrócić uwagę, że teraz nie ma sezonu jesiennego czy wiosennego, w którym na ekrany polskich kin nie wszedłby jakiś film historyczny dotyczący polskiej historii, polski film. I to jest też efekt naszej pracy, bo my tutaj zachęcamy, inspirujemy, robimy różnego rodzaju konkursy, żeby takie filmy powstawały i wreszcie środowisko filmowe polskie zaczyna takie filmy tworzyć. Tutaj polemika z tym, co pan na końcu powiedział. Ja nie uważam, żeby Muzeum Historii Żydów Polskich Polin, jak pan to raczył określić, było miejscem antypolskiej propagandy. Wystawa stała w Muzeum Polin. To jest piękna wystawa pokazująca po prostu polską historię przez pryzmat dziejów polskich Żydów. Niektórzy nawet sobie żartowali, kiedy ta wystawa powstała, że po co budować Muzeum Historii Polski, tam już ta opowieść jest. Bo tak ciekawie to jest opowiedzieć widziane i to jest wystawa, która robi bardzo dobrą robotę dla Polski, bo musimy z tym stereotypem, który się w świecie upowszechnił, że Polska to jest tylko i wyłącznie jeden wielki cmentarz żydowski, walczyć. To było życie bardzo ciekawe, bogate, wszechstronne, jedyne, najciekawsze w świecie i tak dalej, i tak dalej. I o tym świat nie wiedział. I to muzeum powstało po to, żeby właśnie o tym opowiedzieć i on to robi. Jeśli były jakieś kontrowersje, to dotyczyły tak zwanej miękkiej działalności tego muzeum, jakichś wystaw czasowych, jakichś konferencji, seminariów, które tam się odbywały, ale nie wystawy stałej. Wystawy stałą bronię, bo ona moim zdaniem jest dobra. I to samo, jeśli chodzi o Auschwitz-Birkenau. To jest polskie muzeum, ono się nikomu spod kontroli nie wyrwało. Jeżeli jest ten spór o drzewce, o flagi, to on wynika z tego, że akurat raz w roku odbywa się na tym terenie Marsz Żywych, organizowany rzeczywiście przez organizacje żydowskie i wtedy jest takie, no z Auschwitz do Birkenau jest 2 kilometry i taki marsz. I rzeczywiście z flagami na drzewcach wszyscy tam maszerują, przede wszystkim flagi izraelskie, ale też sporo flag polskich, ale to jest sytuacja taka, że wtedy muzeum jest zamknięte, że ono na ten czas jest zamknięte, na ten jeden dzień, żeby taki marsz mógł się odbyć. Natomiast w każdego dnia, kiedy to muzeum jest otwarte i ludzie wchodzą, żeby je zwiedzać, rzeczywiście drzewce nie są dopuszczane, bo jest tłum ludzi. To muzeum odwiedza 2 200 000 ludzi rocznie. To jest najpopularniejsze muzeum w Polsce, jeśli chodzi o frekwencję i to może być trochę ryzykowne. Ale my to, mimo wszystko to ryzyko podejmiemy, żeby z tymi drzewcami można było chodzić, nawet każdego dnia, a nie tylko w tym jednym dniu, tylko no, być może jakieś ograniczenia trzeba będzie wprowadzić, jeśli chodzi o wchodzenie na przykład do baraków, no bo tam się tłum kłębi, tłum chodzi i z takimi kijami, no nawet przypadkowo można się obrócić, to można kogoś albo uderzyć, albo strącić jakiś eksponat, to może tutaj trzeba będzie jednak zostawiać na zewnątrz, ale to naprawdę nie ma tam żadnych takich skłonności ani intencji, żeby komukolwiek demonstrowanie własnych uczuć patriotycznych ograniczać. Ja sam byłem na uroczystościach z panią premier Beatą Szydło jeszcze z okazji czerwcowych uroczystościach związanych z powstaniem obozu Auschwitz, z przywiezieniem tam pierwszych właśnie więźniów Polaków, więźniów politycznych z Tarnowa, kiedy ten obóz zaczął funkcjonować i był hymn, i były flagi, i wszystko było tak jak należy, była msza święta. Niepotrzebnie się wokół tego muzeum robi jakieś napięcia, które są niepotrzebne, bo to jest miejsce ważne dla Żydów, bo to był obóz zagłady, zwłaszcza Birkenau, ale to jest też ważne miejsce dla Polaków, bo 70 tysięcy Polaków tam zginęło, wielu więcej było więzionych, no i pierwsi więźniowie tego obozu to byli właśnie polityczni więźniowie polscy.
Radio Maria, słuchamy.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Stanisław z Warszawy. Witamy. Pozdrawiam pana ministra, witam. Ojca drugiego. I moja kwestia dotyczy tego dziedzictwa narodowego w dalszym perspektywie. To chodzi mi tutaj o kwestię, ja tylko wspomnę, nie żeby specjalnie ją wyjaśniać, pomnika Ojcierzy Wiedeńskiej w Wiedniu. Ale na kanwie tego chciałbym właśnie postawić pytanie. Bardzo często wspomina się o Janie III Sobieskim, no niewątpliwa wybitna postać, ale zapominamy o tym, że on był wnukiem jednego z najwybitniejszych hetmanów polskich, Stanisława Żółkiewskiego, który przyczynił się do obrony Rzeczypospolitej przed i Rosjanami, i Turkami, i Tatarami. Słynna bitwa pod Kłuszynem, i słynny później tak zwany hołd ruski Wasyla IV Szujskiego na Zamku Królewskim. Postać, która była znana po wojnie, niestety tę postać wyeliminowano z takiego krwioobiegu kultury, pamięci narodowej. A on był nawet swego czasu, słyszałem w tych moich różnych badaniach, kandydatem na ołtarze, był wielkim czcicielem Matki Bożej, fundatorem klasztorów w Lwowie, ale również przede wszystkim był wielkim członkiem Sejmu Polskiego, walczącego o stan wojska polskiego i całokształt obrony Rzeczpospolitej przed również innowierzami. I moje pytanie dotyczy kwestii czy można byłoby liczyć jakoś na odnowienie pamięci tego wybitnego hetmana Stanisława Żółkiewskiego, który, no było, nie było, miał w Warszawie swój ten wielki wkład, jakim był chociażby ten ruski hołd, przemilczana sprawa, wyrugowana z podręczników historii powojennej. I nie wiem, nie chodzi mi tutaj o zwykłe jakieś tylko okolicznościowe nazwanie roku, czy takiego, czy jakiegoś tablicy jedynie. Jest słynny pomnik Żółkiewski pod Celcorą, kiedy zasłania piersią jako stary już hetman swojego syna, zrazony wtedy przez część wojska i został ścięty. Jego głowa była 3 lata nad wejściem do sułtana pałacu w Stambule. Wykupiona dopiero później przez żonę Teofilę i polską szlachtę i mieszczan za ogromną sumę sprowadzona do Żółki, wiadomo. Natomiast kwestia dotyczy tego właśnie, czy można byłoby liczyć na jakieś upamiętnienie, bo bardzo często ogólnie się mówi, pomija się tę postać, pokazuje się innych, a to był jednak sponsor i też husarii polskiej, no i jakby nie było, pradziad Jana III Sobieskiego. Tyle mojej kwestii, ale postulowałbym, żeby ta postać jakoś na nowo została młodym Polakom ukazana i pokazana jako wielki mąż, bo Polak, mąż stanu też przy tej okazji, żołnierz, obrońca i ojczyzny, i kultury, i narodu. On był wielkim, naprawdę, obok Zamoyskiego, twórcą takich, mecenasem kultury. Szczęść Boże, dziękuję za odpowiedź. Wszystkiego dobrego.
Dziękuję bardzo. Ja akurat 2 lata temu byłem w Żółkwi i kłaniałem się szczątkom Stanisława Żółkiewskiego, bo on tam spoczywa. I muszę pana Stanisława poinformować, że zrealizowaliśmy taki cykl 20 filmów fabularnych, ale krótkich, 15-minutowych, ożywione obrazy. Jeden z tych obrazów to jest obraz Jana Matejki, taki właściwie szkic, nieduży obraz, ale szkic, właśnie hołd ruski. I na podstawie tego obrazu taki film zrobiliśmy i on teraz pójdzie do wszystkich szkół ponadpodstawowych w Polsce i polskich szkół poza granicami kraju ponadpodstawowych, gdzie będzie można zobaczyć taką 15-minutową historię właśnie tych Szujskich, ich obawy, że oni będą ścięci, kiedy będą padać przed polskim królem, bo z takiej kultury się wywodzili i myśleli, że w takiej sytuacji właśnie taki los ich spotka. I ci wszyscy bohaterowie w tym filmie występują, również Stanisław Żółkiewski i dzięki temu ta postać, dzięki takiemu filmowi, który na lekcjach historii będzie można pokazać, ale też potem podyskutować, omówić, w bardzo atrakcyjnej formie właśnie pokazany, ta postać będzie również upamiętniona. Zgadzam się z wysoką rangą postaci Jana III Sobieskiego w naszej historii. Muszę powiedzieć, że byłem zaskoczony nieco, kiedy robiąc, już wspominałem o tej ankiecie najważniejszych Polaków w tysiącletniej historii, to w pierwszej dziesiątce znalazł się tylko jeden król. Kiedy zadaję na publicznych spotkaniach Polakom, którzy się ze mną spotykają, pytanie, który to mógł być król w pierwszej dziesiątce tysiąca najważniejszych Polaków w tysiącletniej historii, no to różne odpowiedzi padają, między innymi Jana III Sobieskiego. Ale nie, okazuje się, że jedynym królem, który w pierwszej dziesiątce się zmieścił, to jest Władysław Jagiełło. A dlaczego? Moim zdaniem dlatego, że on ma film. On ma film fabularny. Od 1960 roku w każdym sezonie w różnych polskich telewizjach można obejrzeć film Krzyżacy Aleksandra Forda i tam jest król Jagiełło, tam jest ta scena, mieczów ci u nas dostatek, ale i te przyjmiemy na znak zwycięstwa. I po prostu wielki, dobry polski film, pokazywany już od wielu pokoleń, pokazuje tego konkretnego króla. A Jan III Sobieski niestety póki co żadnego filmu dobrego się nie doczekał. No mieliśmy ten taki niezbyt udany film o Odsieczy Wiedeńskiej przez jakiegoś włoskiego reżysera zrobiony, ale nie ma dobrego filmu o Janie III Sobieskim. To też pokazuje siłę filmu. Jeżeli w filmie jakiś kawałek historii jest pokazany, to naprawdę się o wiele mocniej ta wiedza na temat tego kawałka historii upowszechnia.
Panie ministrze, 2,5 minuty nam zostały do końca naszych rozmów. Jakieś słowo podsumowania tych telefonów, tej dzisiejszej aktywności naszych słuchaczy, czy tego tematu, który podejmuję?
Ja bardzo przede wszystkim dziękuję za to zainteresowanie, bo myślę, że w ogóle jesteśmy takim narodem historycznym. U nas zainteresowanie historią jest bardzo żywe. Ja co roku uczestniczę w targach książki historycznej w Warszawie, na Zamku Królewskim. Widzę, ile wydawnictw jest, ile wspaniałych pozycji książkowych się ukazuje, ilu ludzi przychodzi na te targi i wybiera tam różne książki. No, te wszystkie wydawnictwa by nie funkcjonowały, dawno by zbankrutowały, gdyby jednak trochę nie sprzedawały. Więc coś jednak Polacy czytają z tej polskiej historii. Proszę zwrócić uwagę, że wszystkie liczące się czasopisma opiniotwórcze, tygodniki, mają swoje dodatki historyczne, miesięczne i uważają, że należy to robić, bo to się po prostu opłaca, czyli również takie czasopisma Polacy bardzo chętnie czytają. Walą, jak jest jakiś polski film historyczny, to idą do kin, chcą ten film obejrzeć, dyskutują o nim. Jesteśmy narodem rozhistoryzowanym, to takie dziwne słowo mi wyszło, czyli fascynującym się historią, bo nasza historia fascynująca jest. Ale też chcę bardzo wyraźnie powiedzieć, historia jest własnością nas wszystkich. Ona nie jest własnością tylko historyków. Oni oczywiście rolę czołową odgrywają, oni badają, oni naświetlają prawdę, oni tej prawdy szukają, ale ona jest własnością nas wszystkich, bo i w domach rodzinnych jakąś pamięć historyczną mamy i o niej dyskutujemy i wspominamy i sięgamy do naszych historii rodzinnych i jest ważna dla nas wszystkich również dlatego, że ona po prostu pokazuje naszą rangę, naszą dumę, naszą specyfikę, naszą wspólnotę. Trzeba się historią zajmować i trzeba czuć się gospodarzem polskiej historii. Każdy ma do tego prawo i każdy powinien to robić i do tego zachęcam i również wspierać oczywiście te czynności władzy publicznej, która też do tego zmierza i stara się takie instytucje historyczne budować.
Bardzo dziękuję panie ministrze za rozmowę.
Ja również dziękuję za zaproszenie.
Dziękuję i pozdrawiam, życzę dobrej drogi powrotnej, bo wiem, że pan minister wraca
tak
jeszcze do obowiązków, już chyba jutrzejszych. Na jutro
już jutrzejszych, tak, dotrę po północy.
Na szczęście. Dziękuję serdecznie państwu, dziękuję za aktywność i w pierwszej, i w tej drugiej części rozmów niedokończonych. Przypomnę, naszym gościem był pan Jarosław Selin, wiceminister kultury i dziedzictwa narodowego.